Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam się z Państwem ojciec Robert Bożyszkowski i zapraszam na rozmowy niedokończone. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, gdzie odbyło się dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja. I w naszym studiu mamy gości. Zanim przedstawię gości, to nasz temat żywy różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła. I naszymi gośćmi są pani Lidia Małkus, członkini Koła Żywego Różańca przy parafii Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
Też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, cieszę się i zapraszam do rozmowy.
Ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej, profesor zwyczajny. Witamy.
Szczęść Boże.
Również z nami jest ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec z diecezji częstochowskiej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam.
Oraz ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych z diecezji radomskiej.
Szczęść Boże, kłaniam się, witam serdecznie wszystkich.
Księże profesorze, jakbyśmy poprosimy o wprowadzenie nasz w dzisiejszy temat. Przypomnę, żywy różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła.
Jeszcze mamy obecnego roku duszpasterskiego 2-3 tygodnie i ten obecny rok duszpasterski, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, a ściśle biorąc Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, w której z księdzem doktorem Maciejem jesteśmy konsultorami, podjęto decyzję, że ten obecny rok przebiega pod hasłem Wierzę w Kościół Święty. I dopełnieniem tego tematu obecnego roku, czy kontynuacją, jest temat roku przyszłego, a mianowicie uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Zanim wyjaśnię, dlaczego taki temat, to właśnie proszę pozwolić na nieco szerszą refleksję. Mówimy wierzę w Kościół Święty. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze w liturgii niedzielnej, w uroczystości, a także w naszym codziennym pacierzu, gdy odmawiamy go, mówimy wierzę w Kościół, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Nie mówimy wierzę w papieża, wierzę w biskupa, wierzę w tego czy tamtego księdza, wierzę w Kościół. Kościół jest przedmiotem naszej wiary. I nie można inaczej mówić o Kościele, jak tylko Kościół Święty. My tak przywykliśmy mówić po prostu Kościół, ale jego atrybutem jest świętość. Dlatego, że jest to mistyczne ciało Chrystusa, przeniknięte Duchem Świętym, Duchem Uświęcicielem. Jest to rzeczywistość święta, jakkolwiek ogarniająca grzeszników. Czym zatem jest Kościół? A raczej by należało postawić to pytanie w sensie bardzo personalnym. Kim jest Kościół Święty? To wspólnota ludu Bożego, to komunia osób ochrzczonych, to Chrystus żyjący w nas. My wierzymy w Kościół. Jakiekolwiek mówienie o Kościele w taki sposób, jakby była to rzeczywistość nam obca, w sensie, że to wy w Kościele, że to, a czasem takie słyszymy wypowiedzi dość agresywne, wręcz lekceważące, jakoby to Kościół był organizacją społeczną, charytatywną, dla niektórych nawet chyba prawie, że przestępczą. Takie czasem słyszymy głosy, interpretacje. Wszyscy ci, jeżeli są ochrzczonymi, a więc z natury rzeczy należą do Kościoła, kalają własne gniazdo, wyrządzają wielką krzywdę Kościołowi, który jest święty, do którego my należymy, w którym my uczestniczymy i którym my jesteśmy. Nie można więc o Kościele mówić w sposób lekceważący, bowiem to jest rzeczywistość święta. Należy za świętym Janem Pawłem II przypomnieć też, bo często Kościół jest kojarzony z hierarchią i dość powszechne jest to takie przeświadczenie, że Kościół to wy, księża, papież, biskupi, księża. Proszę zauważyć bardzo prostą rzecz, nawet w naszych strukturach parafialnych. Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku liczy tutaj ilu parafian? Około 5000. Duszpasterzy jest?
No, jest nas trzech, plus
trzech duszpasterzy, czterech kapłanów na 5000. Pytanie, kto jest kościołem? Kto jest parafią? Ludzie świeccy. Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fidelis Laici w punkcie 9 za papieżem Piusem XII bardzo mocno stwierdza, że czas najwyższy, aby ludzie świeccy, przede wszystkim ludzie świeccy, zdali sobie sprawę z tego, że nie tylko należą do Kościoła, ale są Kościołem. Ludzie świeccy muszą zdawać sobie sprawę, że oni są Kościołem. Biorą odpowiedzialność za tę bosko-ludzką rzeczywistość. Niestety, jak widzimy, w innych krajach ta odpowiedzialność za Kościół wynaturza się chociażby w tej niemieckiej drodze synodalnej, która traktuje Kościół właśnie jako pewnego rodzaju instytucję, jako organizację. Tymczasem idea synodu to jest kroczenie razem ku spełnieniu eschatologicznemu, ku któremu Kościół jest powołany. I właśnie ludzie świeccy to są ci, którzy ten Kościół stanowią, ale nie tylko na zasadzie pewnej biernej partycypacji, biernego uczestnictwa, tak jak to czasem bywa, że owszem, ci wierni są w Kościele, przychodzą na mszę świętą, nawet śpiewają pieśni, czasem ktoś się odważy wyjść, aby przeczytać lekcje i tak dalej. Tymczasem ta obecność w Kościele wymaga uczestnictwa. I dlatego właśnie kolejny krok programu duszpasterskiego, jaki biskupi nam proponują, to po refleksji, kim jest Kościół, że wierzę w Kościół jako rzeczywistość zbawczą, jako rzeczywistość bosko-ludzką, idziemy krok dalej. Mówimy o uczestniczeniu w Kościele, o zaangażowaniu twórczym, aktywnym zaangażowaniu w Kościele. I stąd właśnie temat roku duszpasterskiego 2023-2024. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Wierzę w Kościół, uznaję go jako wspólnotę, ale w nim uczestniczę. Nie można mówić o tym, że jestem we wspólnocie, należę do wspólnoty, bez uczestnictwa, bez zaangażowania. Byłoby to coś wewnętrznie sprzeczne. Nie można być tylko konsumentem, jakimś obserwatorem danej wspólnoty bez czynnego w niej zaangażowania. I właśnie takim przykładem, tak jestem głęboko o tym przekonany i mam nadzieję, że tutaj będziemy też starali się to pokazać, że przykładem takiego uczestniczenia żywego, czynnego, twórczego w Kościele, w tym wymiarze lokalnym, są właśnie koła Żywego Różańca. To jest bodaj jedna z najstarszych form społecznego, wspólnotowego zaangażowania w życie Kościoła i chyba najbardziej obecna. To pewnie ksiądz Jacek będzie lepiej to wiedział, ale nie wiem, czy jest jakaś parafia w Polsce, w której nie byłoby kół Żywego Różańca. A więc poprzez swoją obecność, przede wszystkim obecność modlitewną, ale także apostolską, oni uczestniczą w Kościele, oni ten Kościół tworzą. Czasem o tych osobach zaangażowanych w Żywy Różaniec mówi się tak trochę prześmiewczo albo czasem wręcz pogardliwie. Pamiętamy, jak to mówiono właśnie o tych ludziach, o tych paniach i panach, że to są mohery, nazwiska polityka nie godzi się tutaj wymienić, który utrwalił nam to określenie, bardzo pogardliwe. A przecież to są ludzie, którzy sercem ogarniają Kościół i jego sprawy. To są ludzie najbardziej zaangażowani w parafii i myślę, że duszpasterze niewiele by zrobili, gdyby nie mieli takiego modlitewnego zaplecza w postaci żywego różańca, nie mówiąc też o zaangażowaniu osób ze środowisk żywego różańca, czy to w jakieś akcje duszpasterskie, czy w działalność charytatywną, czy działalność ewangelizacyjną, nie mówiąc o wymiarze tym bardziej uniwersalnym, jakim jest zaangażowanie w działalność misyjną, o czym zapewne za chwilę ksiądz dr Maciej więcej powie. I właśnie mając to na względzie, tą wielką rodzinę różańcową i jej zaangażowanie w Kościół, jej uczestniczenie w Kościele, postanowiliśmy w ramach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, przygotowując program duszpasterski, który wchodzi od pierwszej niedzieli Adwentu, przygotować kolejny zeszyt maryjny, bo warto tutaj nadmienić, że co roku wszystkie parafie w Polsce otrzymują komplet materiałów programu duszpasterskiego. To w tej chwili jest 5 drukowanych zeszytów i jeden z tych zeszytów, 5, to jest zeszyt maryjny przygotowywany przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne pod moją redakcją od kilku lat i w ten zeszyt właśnie dedykowany jest przede wszystkim środowiskom żywego różańca. I zarówno zelatorzy, jak i opiekunowie parafialni żywego różańca znajdą tutaj bogaty materiał, 20 konferencji, gotowych konferencji, które podejmują różne tematy, przygotowane przez 13 autorów, w tym 5 profesorów, 2 panie świeckie, no i też współautorami są tutaj oprócz mnie ksiądz Jacek i ksiądz Maciej. Tematy tych konferencji, które będzie można wykorzystać w miesięcznych spotkaniach żywego różańca, czy w ramach też jakichś dni skupienia, czy rekolekcji, są następujące, tylko je przytoczę tak dla zainteresowania. A więc tak, różaniec, kredo, które staje się modlitwą. Różaniec, szkołą życia duchowego. Żywy różaniec, odkrywaniem tajemnicy wspólnoty boskich osób. Przez żywy różaniec jednoczę się z Chrystusem. Udział w żywym różańcu doświadczeniem mocy Ducha Świętego. Żywy różaniec szkołą Maryi. Dalej w jedności z Maryją w parafialnej wspólnocie. Moja troska o kościół lokalny, czyli diecezję. Żywy różaniec w służbie kościoła powszechnego. Żywy różaniec a misję, to właśnie opracowanie księdza Macieja. Różaniec modlitwą dzieci. Żywy różaniec, spotkanie czy zderzenie pokoleń, bo często mówi się, że różaniec jest taka modlitwa osób starszych. Tymczasem okazuje się, że także chętnie dzieci się modlą. Dalej, różaniec modlitwą małżonków i rodzin. Wiemy, że odmawianie różańca w rodzinie, w małżeństwie wiąże się z możliwością zyskania odpustów. Dalej, moc bezsilności, czyli żywy różaniec chorych i cierpiących. Teraz i w godzinę śmierci... Różaniec odchodzących, a więc modlitwa za zmarłych, szczególnie w miesiącu listopadzie. Żywy różaniec w służbie miłosierdzia. Ksiądz Jacek przygotował konferencję Różaniec Szkoła Apostolstwa. Różaniec w rękach mężczyzny. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju wojowników Maryi, tych mężczyzn, którzy często wychodzą na ulice naszych miast z różańcami zrobionymi z śrutów takich kulek z łożysk, powiązanych linką, więc to jest rodzaj takiej nawet broni. I oni się głośno modlą na ulicach, mężczyźni odmawiający różaniec, a więc różaniec w rękach mężczyzny. No i wreszcie różaniec, żywy różaniec budowaniem Królestwa Chrystusowego w Polsce, o czym przypomina nam najbliższa uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. I ostatnia konferencja, taki zarys dziejów różańca w Polsce, a w aneksie tego zeszytu znajdziemy rys historyczny żywego różańca oraz statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Widzimy więc, że materiał do formacji środowisk żywego różańca jest bardzo bogaty i warto byłoby go wykorzystać, upominając się u duszpasterzy o egzemplarz takiego programu duszpasterskiego. I to jest właśnie powód, dla którego spotykamy się tutaj w sanktuarium, przy której kwitnie modlitwa różańcowa, aby powiedzieć o doniosłej roli środowisk żywego różańca w życiu Kościoła, zarówno w wymiarze uniwersalnym, w wymiarze lokalnym, jak i tym bardzo partykularnym, jakim jest parafia.
Bardzo dziękujemy. W nasz temat dzisiejszy, rozmów niedokończonych, żywy różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła, wprowadził nas ksiądz profesor Marek Chmielewski, też znany nam z audycji programu Duc in Altum. Księże profesorze, jakby można było coś powiedzieć, odnieść się jeszcze do tego programu.
To była dla mnie wielka przygoda, trwająca bez mała 20 lat, 1000 odcinków co tydzień, w każdy czwartek. Poczytuję to za pewien znak Bożego błogosławieństwa, że przez 20 lat regularnie, w każdy czwartek, bez żadnych opóźnień czy jakichś przerw, udało się emitować co tydzień te 15-minutowe audycje na różne tematy z zakresu duchowości. I z tego, co wiem, bardzo były one cenione. Wiele osób jeszcze do dziś o tym pamięta, przypomina i chętnie do tych treści chcę powrócić. Wiele osób mnie prosiło czy pytało o możliwość zapoznania się z treścią czy odsłuchania, więc chcę powiedzieć, że te audycje są jeszcze do odsłuchania na stronie Radia Maryja, ale też można je znaleźć na mojej prywatnej stronie, to jest www.marekchmielewski.eu, ale także chcę powiedzieć, że przed Bożym Narodzeniem najprawdopodobniej ukaże się drugi tom tych audycji. Pierwszy tom zawierający 570 odcinków pod tytułem Wielka Księga Duchowości Katolickiej ukazał się w 2015 roku w wydawnictwie AA w Krakowie. I to samo wydawnictwo w tym roku przed Bożym Narodzeniem wyda drugą część, czyli 430 kolejnych audycji pod tytułem Wielka Księga Życia Duchowego. Więc mam nadzieję, że jak tylko się ukaże, to będzie sposobność zaprezentowania słuchaczom Radia Maryja, tym, którzy chcieliby do tych treści jeszcze powrócić.
Bardzo dziękujemy. I teraz poprosimy księdza Jacka Gancarka, krajowego moderatora Stowarzyszenia Żywy Różaniec z diecezji częstochowskiej, aby nam powiedział, jak jest z kołami żywego różańca w Polsce, w parafiach w Polsce.
Jeżeli chodzi o żywy różaniec, tak jak ksiądz profesor zaznaczył, że nie ma takiej parafii, gdzie by rzeczywiście nie była ta modlitwa znana i co więcej, nie było ludzi, którzy się modlą na różańcu. Większość parafii właśnie nie tylko ma jedną różę, ale tych róż ma wiele. Są to róże męskie, są to róże i dziecięce, są to róże rodzinne, są to róże też mieszane, a najwięcej rzeczywiście róż żeńskich, bo myślę, że tym, którzy są zatroskani o dzieło modlitewne czy duchowe w rodzinie, to są matki, babcie. One rzeczywiście wiele łask wypraszają dla swojej rodziny. W Polsce jest ponad 2 miliony, około 200 tysięcy osób, które są zaangażowani czynnie w modlitwę różańcową. To można powiedzieć, że ta liczba nam się powiększyła ze względu na to, że różaniec rodziców został włączony. Oni poprosili o to, żeby być w strukturach żywego różańca i rok temu dokładnie na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Wacław Depo jako delegat Konferencji Episkopatu Polski w asyście moderatorów diecezjalnych, którzy przyjęli to przez uchwałę, włączyliśmy właśnie różaniec rodziców do naszego stowarzyszenia Żywy Różaniec. Dlatego ta liczba nam się powiększyła, ale to też pokazuje, że różaniec jest wciąż żywy. To pewien skarb, który trzeba odkryć, jak mówił święty Jan Paweł II. I trzeba nam ciągle szukać tego duchowego wsparcia, a przede wszystkim tej siły duchowej, bo różaniec to skarb, ale też niesamowita siła, która jest potrzebna człowiekowi do przezwyciężenia różnych trudności, które się pojawiają. Wielu ludzi, którzy odmawia różaniec, wiedzą, czym jest ta modlitwa, jak ona jest skuteczna. Święty Jan Paweł II, podobnie jak inni papieże, podkreślali, że po sakramentach świętych najbardziej sprawdzoną modlitwą w Kościele jest modlitwa różańcowa. Są też wiele encyklik dotyczących właśnie różańca, różnych papieży, począwszy właśnie od Leona i wielu innych, gdzie pokazywali siłę i skuteczność tej modlitwy. To, że właśnie samo święto Matki Bożej zostało ustanowione, Matki Bożej Różańcowej, właśnie to pokazuje też tą wielką siłę i moc modlitwy różańcowej nie tylko właśnie w codziennym życiu, ale również i w obronie chrześcijaństwa, kiedy pod Lepanto właśnie flota chrześcijańska przez modlitwę przede wszystkim zwyciężyła potężniejszą flotę muzułmańską. I zostało ustanowione święto Matki Bożej Różańcowej. Ta modlitwa składa się z bardzo z prostych form, znanych w Kościele od samego początku. Pierwszą modlitwą właśnie Różańca Świętego to jest modlitwa Ojcze Nasz, czy modlitwa Pańska. Sam Pan Jezus nauczył swoich uczniów i to jest ta pierwsza modlitwa podstawowa modlitwy różańcowej. Drugą modlitwą różańcową jest pozdrowienie anielskie. Też ta modlitwa pochodzi z nieba. To anioł Gabriel zwiastuje wielkie orędzie Pana Boga skierowane do Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego. Później właśnie Kościół dodaje do tego pozdrowienia anielskiego właśnie prośbę do Maryi, czy tą drugą część, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, tak żeby właśnie zawierzyć wszystkie sprawy pod opiekę Maryi. No i kończy się modlitwa właśnie tą trinitarną wezwaniem do Trójcy Przynajświętszej, że wszystko jest zawierzone Bogu Trójjedynemu i żeby Jego chwała właśnie w naszej modlitwie, w naszym życiu i we wszystkich wydarzeniach dotyczących też naszych wydarzeń, żeby ta chwała Pana Boga była widoczna w naszym życiu. Na początku, jeżeli chodzi o tę modlitwę, to nie była tak znana jak dzisiaj. Różaniec odmawiano zupełnie inaczej. Odmawiano go razem z psalmami. Kiedy odmawiano psałterz, to do tej modlitwy dołączano modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, później Chwała Ojcu. Ten różaniec, który my znamy, to dopiero właśnie święty Dominik. Jemu ukazuje się Matka Boża i właśnie niejako konstytuuje się ta forma modlitwy. Natomiast można powiedzieć, że jeszcze pełniej tę modlitwę rozwija błogosławiony Alain de Roche, który właśnie nadaje rytmy, co więcej, układa wszystkie tajemnice, które w 15 właśnie tajemnic różańcowych, trzy części te różańca. Wtedy możemy mówić tak naprawdę o tym różańcu, który my doskonale znamy. Choć ta modlitwa, tak jak mówię, od świętego Dominika też dotarła do nas, do Polski, bo święty Jacek, błogosławiony Czesław też przynosi tę modlitwę na ziemię polską. Ta modlitwa była znana. Ale tak jak wspomniałem, błogosławiony Alain de Roche, on jest tym, który niejako otrzymał też od Matki Bożej takie obietnice, bo Matka Boża mówi, że wielu ludzi pada nawróci się przez głoszenie Słowa Bożego, przez sprawowanie sakramentów świętych, ale też wielu ludzi właśnie doświadczy wiele łask przez odmawianie różańca. I Matka Boża mówi, spisz dla tych, którzy będą odmawiać różaniec, te moje obietnice, aby oni wiedzieli, jakich łask mogą się spodziewać przez odmawianie różańca. I wtedy błogosławiony Alain właśnie spisuje na prośbę Maryi 15 obietnic dla tych, którzy codziennie będą podejmować tę piękną modlitwę różańcową. I ludzie doświadczają potęgi tej modlitwy. Wielu właśnie jako korzysta z tych obietnic Matki Bożej, dlatego są wierni modlitwie różańcowej. Jeszcze dla rozwoju różańca taką postacią bardzo mocno, prawda, kładącą całą teologię, duchowość, to był święty Ludwik Maria de Montfort. On właśnie w swoim traktacie o różańcu świętym, prawda, pokazuje właśnie no, wielkie bogactwo też duchowe tej modlitwy. Natomiast tak naprawdę no, tę modlitwę, o której dzisiaj mówimy, czyli żywy różaniec, to błogosławiona Paulina Jaricot. Młoda dziewczyna, która żyje we Francji, w Lyonie, ma takie wielkie doświadczenie i pragnienie pomagania misjom. Brat też wyjeżdża na misję, też czyta, powiedzmy, rozczytuje się w całej duchowości misyjnej. Ma takie wielkie pragnienie wyjechania na misję. Natomiast brat i przyjaciel jak gdyby wstrzymują, mówią: słuchaj, ty musisz stworzyć coś, co byłoby wielkim dziełem nie tylko dla nas i pomocą właśnie dla tych, którzy pracują w Chinach, tam gdzie my pracujemy, ale musi stworzyć takie dzieło, które by pomagało wszystkim ludziom potrzebujących i było takim zapleczem duchowym i materialnym dla dzieła misyjnego Kościoła. I wtedy ona w 1822 roku zakłada dzieło rozkrzewiania wiary. Niesamowite dzieło, które później po 100 latach papież ogłasza papieskim dziełem rozkrzewiania wiary. To więcej ksiądz Maciej powie, bo to dzieło przeżywało swoją 200. rocznicę. I później właśnie to dzieło rozwija się w Kościele. Natomiast drugim dziełem, można też powiedzieć w sposób taki cudowny, czy przez doświadczenie choroby, jakie Paulina, prawda, doświadcza, takich trudności też i zewnętrznych, zakłada drugie dzieło, znane w Kościele, które po dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, jest największym dziełem w Kościele, zakłada żywy różaniec. Zakłada tak zwane piętnastki, losowo daje jedną tajemnicę wylosowaną tym, którzy należą do różańca i właśnie oni modlą się tymi tajemnicami. Ja też miałem takie wielkie przekonanie, to też, że każdy, kto odmawia ten jeden dziesiątek różańca, otrzymuje takie łaski, jakby odmówił cały różaniec, czyli wtedy 15 tajemnic. I to jest właśnie fenomen kół różańcowych, że odmawiając jeden dziesiątek różańca, otrzymujemy takie łaski, jakbyśmy odmówili cały różaniec. Oczywiście święty Jan Paweł II, kiedy ogłosił rok różańca w Kościele w 2002 roku, dodaje tajemnicę światła i mamy teraz cztery części różańca, czyli i tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne. Kościół właśnie mówi, w które te dni mamy odmawiać te tajemnice, rozważać. Ale właśnie stąd też nasze koła od roku różańcowego powiększają się o 5 osób i właśnie według tej samej zasady, że każdy otrzymuje jedną tajemnicę i odmawiając tę jedną tajemnicę, otrzymuje łaski, tak jakby odmówił 20 tajemnic każdego dnia. Oczywiście to żywy różaniec nie ogranicza tej modlitwy, żeby właśnie ludzie się nie modlili, prawda, jedną częścią czy więcej. Bo wielu ludzi, którzy należą do żywego różańca, odmawia przeważnie jedną część różańca każdego dnia. Ale różaniec ma w sobie właśnie ten fenomen, że właśnie może być dla tych, którzy nie zawsze może mają czas, może właśnie nie zawsze też no, mają na tyle też dyspozycyjności, żeby pokazać, że jest to modlitwa tak naprawdę dla wszystkich, bo wielkim pragnieniem Pauliny było to uczynić różaniec modlitwą wszystkich. I ona rzeczywiście robiła wszystko, żeby tak się stało. Można powiedzieć, że za jej życia, a założyła różaniec w 1826 roku, za 3 lata będziemy mieć 200-lecie tego pięknego dzieła na świecie, będziemy obchodzić, przygotowujemy się przez nowennę, wielką nowennę jubileuszową. Natomiast no to, jak gdyby to pokazuje nam pewien modlitwy różańcowej, że modlitwa różańcowa ma w sobie przede wszystkim takie cechy, bardzo, to można powiedzieć, takie kryteria, które charakteryzują przynależność do tej wspólnoty. Pierwszym takim czynnikiem charakteryzującym członka wspólnoty różańcowej jest osobista modlitwa i formacja. I każdy właśnie członek żywego różańca podejmuje przede wszystkim osobistą modlitwę. Modli się właśnie w swojej intencji, bo tak mówił święty Jan Paweł II, że różaniec niejako tętni życiem ludzkim, że w te dziesiątki różańca możemy wplać wszystkie swoje osobiste sprawy, że możemy właśnie swoje rodziny, to co nas najbardziej dotyka, to co naprawdę chcemy wyprosić. Później możemy dodawać do tego jeszcze inne intencje, które rzeczywiście są związane z żywym różańcem. Czyli pierwszą intencję, którą każdy członek żywego różańca podejmuje, to jest umodlenie intencji papieskiej. I dlatego czasami się dziwimy, że papież, prawda, wyrusza gdzieś w nieznane strony, jest wielki niepokój, ale jeżeli ma za sobą armię milionowych ludzi, którzy modlą się na różańcu, w tych intencjach, które papież podejmuje, to widać tę niesamowitą siłę i moc, jak ta modlitwa przemienia, powiedzmy, serca ludzkie, ale też daje też właściwe światło do tego, żeby to, co papież naucza, było przyjmowane. Wielokrotnie właśnie nawet święty Jan Paweł II prosił o to, żeby właśnie jego modlitwy, te intencje, ludzie różańcowi omadlali. Do nas też Polaków, kiedy zwracał się właśnie po swoim zamachu na placu świętego Piotra, kiedy stanął i pokazuje, że modlitwa różańcowa jest niesamowitą siłą, że Matka Boża jest wierna swoim obietnicom, że właśnie ocaliła jego życie, to później to do nas mówi: proszę was, odmawiajcie różaniec. Wy chorzy, cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca. Modlitwa wsparta cierpieniem będzie dla was ratunkiem. Proszę was, odmawiajcie różaniec. Kiedy właśnie wszyscy Polacy wołali: Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą, Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą, papież właśnie podnosi różaniec i mówi: tak, będę wiedział, że jesteście ze mną, jeżeli będziecie omadlać wszystkie intencje, które ja wam przekazuję. Wtedy będę czuł, że nie jestem sam tutaj na Watykanie. I to właśnie to pokazuje, że koła różańcowe omadlają tę papieską intencję modlitwy. Dzisiaj papież Franciszek podaje w sieci modlitwy, gdzie możemy odnaleźć na każdy miesiąc, właśnie wyznacza tę modlitwę, intencję modlitwy dla kół żywego różańca, i koła różańcowe w sposób szczególny podejmują właśnie tę intencję. Święty Jan Paweł II właśnie do tej potrzeby modlitwy, do kół różańcowych, kiedy ogłasza rok różańcowy, wprowadza jeszcze dwie takie bardzo zasadnicze intencje. Pierwsza, żeby różaniec był modlitwą za rodziny. Widzimy, jak jest to dzisiaj bardzo potrzebne, kiedy ta rodzina jest niszczona, kiedy tak naprawdę tej rodziny dzisiaj, no, tej rodzinie potrzeba takiej siły ocalenia, bo rodzina jest ostoją też wartości. Jak dzisiaj chce się zniszczyć rodzinę, dlatego papież właśnie prosi o to, żeby każda modlitwa różańcowa była też takim wielkim wołaniem o rodzinę. I drugą intencję, którą dodaje właśnie w liście apostolskim o różańcu, to jest modlitwa o pokój. No, tym bardziej dzisiaj widzimy, kiedy za naszą granicą jest właśnie wojna, kiedy jest ta wojna w Ziemi Świętej i w wielu miejscach pada na świecie, że ten niepokój jest coraz większy, zagrożenie. Jak ta intencja jest dzisiaj ważna. Czyli ten czynnik modlitewny. Oczywiście, że każdy członek żywego różańca podejmuje osobistą też formację. Formacja dokonuje się przez to, że mamy wspólne tak zwane zmianki różańcowe. Wtedy co miesiąc, przeważnie jest to w pierwszą niedzielę miesiąca, czasami, prawda, jest to w pierwszą sobotę miesiąca, różnie, prawda, to jest w parafiach, ale przede wszystkim, prawda, chodzi o istotę, że wtedy spotykają się koła różańcowe razem z moderatorem, czyli z księdzem w parafii, i czy też zelatorzy też niektórzy zbierają te koła, po to, żeby to było takie spotkanie formacyjne, gdzie podejmowana jest jakaś treść, tak jak ksiądz profesor wspomniał, że świetnym właśnie teraz materiałem formacyjnym dla kół różańcowych będzie ten nasz zeszyt, który właśnie został opracowany specjalnie dla potrzeb właśnie żywego różańca, dla potrzeb też moderatorów, czyli księży, którzy to prowadzą, ale również i zelatorów, którzy mogą właśnie, kiedy nie zawsze wszyscy członkowie są obecni na spotkaniach, że wtedy oni z tym zeszytem mogą, prawda, dotrzeć i z tymi formacyjnymi rzeczami do każdego członka żywego różańca. Drugim takim, można powiedzieć, kryterium przynależności do żywego różańca jest wspólnotowość, że przynależy do wspólnoty modlitewnej, to wiadomo, że to jest ta pierwsza cecha, że jesteśmy wspólnotą modlitewną, największą właśnie w parafii, największą też w kościele i największą też w Polsce. A druga to jest przynależność do wspólnoty lokalnej, że właśnie koła żywego różańca nie są, prawda, fikcyjne, tak, gdzieś on, prawda, się gdzieś tam modlą, ale one przynależą do wspólnoty parafialnej. I nawet teraz, kiedy są takie koła różańcowe, które przez internet zakładamy, mamy swoją aplikację, gdzie papieskie dzieła misyjne udostępniły nam właśnie tą piękną aplikację, gdzie ludzie mogą podejmować i zapisywać się nawet przez internet, ale koło żywego różańca przynależy do tej wspólnoty lokalnej, do której przynależy zelator. Czyli mogą być ludzie nawet z całego świata, tak? Oni podejmują tą modlitewną wspólnotę, ale przynależność jest od razu do danej lokalnej wspólnoty kościoła. Że to nie jest jakaś wirtualna przestrzeń albo wspólnota, ale to jest właśnie konkretna wspólnota kościoła, która się realizuje właśnie w parafii.
Dziękujemy bardzo, księże. Myślę, że też w pytaniach naszych widzów, słuchaczy będzie też możliwość jeszcze poszerzania tego tematu i odpowiedzi na to. A tutaj, jak ksiądz powiedział, ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec, Żywy Różaniec jest zapleczem, tak się rodziła, taka była idea, żeby był zapleczem też działalności misyjnej Kościoła, i teraz byśmy poprosili księdza Macieja Będzińskiego, dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, o to, aby przybliżył nam Żywy Różaniec w kontekście dzieł papieskich dzieł misyjnych.
Bardzo serdecznie na samym początku dziękuję za zaproszenie, za tę możliwość bycia w rozmowach niedokończonych. I troszeczkę takiej historii osobistej, tutaj moje ukłony dla tej wspólnoty w Skarżysku, bo 1998 rok to było moje dorastanie, trzeci stopień oazy, i tutaj też w kaplicy u Matki Bożej też wiele razy na modlitwie różańcowej pytałem o drogę swojego życia i umacniałem w sobie decyzję, że to ma być droga kapłańska, więc bardzo mocno jestem związany z tym miejscem i Panu Bogu dziękuję za ulicę Wileńską i za to sanktuarium. Tak, i też w inny sposób jeszcze jestem związany z tym sanktuarium. I oczywiście modlitwa różańcowa jest w Kościele i dla Kościoła. I kiedy rozważamy zaangażowanie róż żywego różańca w działalność misyjną, musimy sobie uświadomić, i myślę, że wszyscy jesteśmy tu po to, aby dodać odwagi i aby też wlać głęboką nadzieję i przekonanie, że my jesteśmy kimś więcej nawet niż zaplecze. Bo może nam się kojarzyć zaplecze z taką czwartą linią frontu, a my jesteśmy prawdziwymi frontowcami, takimi, którzy idą i głoszą Ewangelię. Nie da rady być w Kościele, to o czym ksiądz profesor powiedział, być obserwatorem. Myślę, że możemy się odwołać też i do sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który wiele lat temu do nas kapłanów w rekolekcjach spisanych, propagowanych dzisiaj, mówił o tym, że on troszkę boi się wspólnot, które tylko adorują, które tylko patrzą. My potrzebujemy wspólnot, które wychodzą i biorą też i ciężar odpowiedzialności. Ciężar odpowiedzialności. I w dziele misyjnym modlitwa różańcowa to jest branie odpowiedzialności za Kościół powszechny. Nie tylko za mój Kościół, nie tylko za moje seminarium, nie tylko za moje prezbiterium, ale za Kościół Chrystusowy. Przepiękny obraz posyłania apostołów. Po dwóch. Mówimy troszkę w teologii, nie wiem, czy to nie będzie nadużycie, księże profesorze, jak mówimy, że Pan Jezus posyła po dwóch, aby jeden głosił, a drugi stał obok i się za niego modlił. Proszę, zobaczmy, że nawet te klasztory, wspólnoty mają zawsze gałąź apostolską, misyjną i kontemplacyjną. I z nami jest podobnie. Tych 15 polskich misjonarzy nowych, którzy na Byszewskiej w Warszawie przygotowują się, oni potrzebują, to co powiedział ksiądz Jacek, tego zaplecza dwumilionowego w Polsce. Oni pojadą do Boliwii, do Republiki Centralnej Afryki, na Kubę i w wiele innych miejsc, ale tu w Polsce zostaną wspaniali ludzie, którzy będą ich wspierać modlitwą i materialnie. I modlitwa różańcowa jest modlitwą otwartą na Kościół powszechny, chociażby wspomniana już intencja papieska, ale też głębokie poczucie, że my jesteśmy wspólnotą i w tej pomocy, w głoszeniu, my nigdy nie jesteśmy piętro wyżej, my nie jesteśmy z płaszczyzny kogoś, kto, z pułapu kogoś, kto przychodzi i naucza, ale dzieli się wiarą, dzielenie się wiarą. I ta pomoc w tym wymiarze niepoliczalnym to jest w wielu diecezjach, chociażby w naszej radomskiej diecezji, po sąsiedzku w diecezji siedleckiej, w wielu miejscach, o których wiem, jest tak przyjęte, że każdy misjonarz pochodzący z diecezji ma przydzielony dekanat lub dwa dekanaty, które z imienia i nazwiska modlą się za tego misjonarza. I kiedy misjonarz przyjeżdża na wakacje, on ma gdzie pojechać, aby głosić kazania, aby prosić o pomoc i żeby spotkać się z ludźmi, którzy się za niego modlą. To jest ten wymiar i policzalny, i niepoliczalny. Tym kolejnym wymiarem, o którym też już wspomniał ksiądz moderator, ksiądz Jacek, jest ta łączność przez Paulinę Marię Jarico. 1822, dzieło rozkrzewiania wiary, 1826, żywy różaniec, który, mogę to z doświadczenia i z mojej wiedzy powiedzieć, że jest ewenementem w Polsce. Ja bardzo dziękuję, że mogę to powiedzieć na antenie Radia Maryja i powiedzieć o tym, że wspólnoty żywego różańca w Polsce są taką perłą w koronie Kościoła. Nie ma nigdzie indziej na świecie, z mojej wiedzy, jak spotykam się z dyrektorami papieskich dzieł misyjnych z innych krajów, nie ma tak rozbudowanej wspólnoty, jak ta wspólnota tu w Polsce. I wymiar konkretny. Od wielu lat koła żywego różańca w poczuciu swojej odpowiedzialności za Kościół przekazują dobra materialne na potrzeby dzieła rozkrzewiania wiary, abyśmy mogli poprzez działalność konkretnych misjonarzy rozwijać Kościół. Od kilku lat, dokładnie od 2016 roku w Polsce powstało dzieło Żywy Różaniec dla Misji. Jest to owoc Roku Miłosierdzia. Podjęliśmy taką inicjatywę jako moderatorzy, ja należę też do zarządu Żywy Różaniec jako przedstawiciel papieskich dzieł misyjnych, że jedna złotówka będzie przekazywana na pomoc na konkretny projekt misyjny. I tak, proszę Państwa, już blisko milion złotych, milion małych złotówek, który jest przełożony na budowę kościołów, kaplic w miejscach, do których inni boją się pójść, nie chcą, albo jest tak mała wspólnota, że ktoś by mógł powiedzieć, tam się nie opłaca budować. Proszę Państwa, mamy wybudowany kościół dla wspólnoty Masajów w Tanzanii, w diecezji Arusha. Teraz powstaje kaplica dla dzieci dotkniętych albinizmem w diecezji Mwanza. Mamy wybudowany kościół w Mjanmarze, w tym Mjanmarze, w którym są prześladowani chrześcijanie, gdzie kościoły są rozbijane i palone. Oczywiście mamy też kilka kościołów, kaplic, ale taka perełka, którą zawsze wspominam, kaplica w Nigerii, która powstała przy uniwersytecie prowadzonym przez muzułmanów, ale katoliccy studenci upomnieli się, że oni chcą mieć kaplicę przy swoim uniwersytecie. I wszystkie te miejsca, które wymieniłem, są ufundowane i zrealizowane dzięki pomocy Żywego Różańca. Jedna złotówka to bardzo mało, ale jedna złotówka razy 2 miliony członków Żywego Różańca w Polsce to jest przepiękna ofiara, którą składamy dla Kościoła Powszechnego i bardzo dziękuję tym wszystkim, z którymi się spotykam na pielgrzymkach diecezjalnych, na pielgrzymce ogólnopolskiej, którzy mówią, proszę księdza, nas to trochę nie obchodzi, w którym miejscu ten kościół będzie wybudowany. Nas najbardziej dotyka to, że my uczestniczymy w życiu Kościoła Powszechnego i to, czym rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Participatio, communio i missio. Uczestniczę, buduję wspólnotę i jestem posłany. Kościół, który się zamyka, nie jest Kościołem Chrystusowym. Paweł VI, święty papież powie, że Kościół jest dla ewangelizacji.
Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź księdza Macieja Będzińskiego, dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. I zaraz poprosimy o przedstawienie, jak wygląda działalność Koła Żywego Różańca przy sanktuarium i parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, panią Lidię Małkus, członkini koła przy sanktuarium, oraz księdza prałata Jerzego Karbownika. Dzisiaj piękne uroczystości pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza diecezji radomskiej. I zanim oddam głos, już zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia audycji. Numery do naszego studia wyjazdowego w Skarżysku Kamiennej to dwa numery: 693 112 200. Powtórzę. 693 112 200 oraz drugi numer 693 112 255, więc końcówka inna 255. Zapraszamy Państwa do telefonowania, a teraz oddajemy głos pani Lidii Małkus, członkini Koła Żywego Różańca przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
Różaniec posiada głębokie korzenie biblijne i jest streszczeniem Ewangelii i przypomina najistotniejsze momenty zbawienia. W parafii Matki Bożej Ostrobramskiej żywy różaniec istnieje od października 1985 roku. Pierwsze koło i w stosunkowo niedługim odstępie czasu powstało jeszcze pięć kół. Założyła i pierwsza zelatorka główna i jednocześnie zelatorka pierwszego koła Zuzanna. Była to pani Zuzanna Kępa-Adamczyk. Obecnie naszą zelatorką jest pani Bożena Brzezińska. Była też zelatorką pani Jadwiga Jasik. W parafii naszej jest 8 kół róż żywego różańca. 7 jest żeńskich i 1 męskie. I głównym i naczelnym zadaniem naszej grupy różańcowej jest modlitwa na różańcu. Wszystkie róże spotykają się właśnie tutaj, jak już ksiądz mówił, raz w miesiącu. Jest to w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Uczestniczymy najpierw we mszy świętej, a po skończonej Eucharystii spotykamy się przed obrazem naszej Matki Maryi, gdzie wspólnie modlimy się, odmawiamy dziesiątkę różańca, śpiewamy pieśni, wsłuchujemy się w konferencję formacyjną wygłaszaną przez naszego opiekuna, księdza prałata Jerzego Karbownika. Omawiamy różne sprawy minionego miesiąca, przyjmujemy nowe zadania na nadchodzący miesiąc, przekazujemy sobie nowe tajemnice, nowe intencje, bo jak wiemy, codziennie się modlimy na różańcu 1/10. Zmienia się tylko tajemnica i intencja w danym miesiącu. (Śmiech) Naszym zadaniem jest również modlić się za księży, siostry o powołania kapłańskie, zakonne. I każdy z kół też ma wyznaczony czas modlitwy i śpiewania godzinę w kościele. Jest to codziennie, od niedzieli do soboty, przez cały tydzień odmawiania różańca wspólnie z kapłanem przed Najświętszym Sakramentem. Otaczamy modlitwą naszych drogich kapłanów, zamawiając za nich mszę świętą w pierwszy czwartek każdego miesiąca i równocześnie modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. Włączamy się czynnie w różne uroczystości kościelne. Dwa razy w roku bierzemy udział w pielgrzymkach, aby łączyć się w modlitwie ze wspólnotami Różańca Świętego z całej Polski na Jasnej Górze i diecezjalnie w Wysokim Kole w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Jako wspólnota właśnie wspieramy misje święte, zbierając tą złotówkę symboliczną. Na każdym spotkaniu wysyłamy te pieniążki na dzieła misyjne. Czytamy pisma opowiadające i przedstawiające nam trudną, ale wytrwałą pracę misjonarzy i ludzi świeckich. Prenumerujemy również i czytamy nasz miesięczny, formacyjny różaniec. Troską i wsparciem otaczamy naszych chorych z kół różańca, dostarczając informacje o tajemnicach, intencjach wyznaczonych dla nich. Pytamy o zdrowie, potrzeby, okazujemy im pomoc i pocieszamy najlepiej jak możemy. Modlitwą i pamięcią otaczamy zmarłych z kół różańcowych. Bierzemy czynny udział w uroczystościach pogrzebowych, zamawiamy w ich intencjach msze święte, a w listopadzie odmawiamy za zmarłych różaniec połączony z wypominkami. Pragnieniem naszym jest, aby członkowie róż byli pięknymi ludźmi, żyjącymi w głębokiej zażyłości z Bogiem i Maryją, naszą najukochańszą mamą, panią i królową. I aby przez naszą modlitwę wypełniały się piękne i wspaniałe dzieła Boże. I jeszcze mamy też u nas tutaj w naszym sanktuarium coś pięknego. Za staraniem właśnie naszego księdza proboszcza mamy dróżki różańcowe. W ciszy lasu właśnie, pięknej przyrody, na tle natury odmawiamy, modlimy się na różańcu w różnych intencjach, samotnie, nawet z bliskimi czy z rodziną, ale też każdego miesiąca, 25 każdego miesiąca, gdy sprzyja nam pogoda, odmawiamy nowennę pompejańską. Są to różne intencje, każdy ze swoją może idzie. No i ja bym miała na tyle. I tutaj właśnie bym chciała serdecznie podziękować Pani Bożenie i Panu i księdzu prałatowi Jerzemu Karbownikowi za tak ogromne zaangażowanie, poświęcenie i miłość do Matki Bożej. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Lidio. 8 róż, 7 żeńskich, 1 męska. Także apel do panów w Skarżysku Kamiennej, żeby tutaj dążyli do przynajmniej remisu, do wyrównania, do równowagi. Księże prałacie, kustoszu sanktuarium, byśmy prosili o jeszcze uzupełnienie, dodanie odnośnie działalności Koła Żywego Różańca przy sanktuarium.
No tu pięknie nam Pani Lidia powiedziała, więc to, co żeśmy zrobili, to jest właśnie nowenna pompejańska. Nowenna pompejańska i mamy nowenną pompejańską miesięczną. Co to znaczy, że zaczęliśmy 1 stycznia i tak się składa, że co miesiąc, 25, zbieramy się, aby odmówić 3 cząstki różańca. I tak jak Pani wspomniała, mamy w lesie taką dróżkę różańcową, gdzie są wszystkie tajemnice, radosne, światła, bolesne, chwalebne. I rzeczywiście, jak jest 25, idziemy na te dróżki. Na tych dróżkach też często chodzą ludzie i modlą się właśnie indywidualnie. Natomiast jeżeli nie ma pogody, to się modlimy w kościele. Więc to jest taka piękna sprawa. I także też pięknie stworzyło, że zaczęliśmy, Pan był łaskaw, rozpoczęliśmy tę modlitwę nowennę pompejańską i 1 stycznia tego roku i skończymy, jak będę miał pierwszy miesiąc na emeryturze. Także to właśnie pięknie się składa i bardzo wielu ludzi właśnie przychodzi i na tą nowennę różańcową. No, pamiętajcie, że tu jeszcze oprócz tego można powiedzieć, że na Różańcu bardzo modną się rycerze Kolumba, których mamy tutaj. No, znamy też tutaj, ksiądz pozostał wspomniał wojowników Maryi, ale u nas też, a zwłaszcza tutaj Radom, rycerze Kolumba bardzo często też wychodzą na ulicę z różańcem w ręku, aby się modlić. To jest właśnie piękne. Teraz następnie, no to co księża tutaj mówią, znany jestem, że wiele czasu w ciągu roku jestem poza granicą, aby szukać jakiegoś wsparcia, bo żeby to dzieło miłosierdzia się mogło tu rozwijać i zawsze jadę pewnie, bo kółka żywego różańca modlą się za mnie. To za to im jestem oczywiście wdzięczny. Każde kółko żywego różańca, ono ma swojego patrona. I proszę zobaczyć, że każde kółko żywego różańca w ciągu miesiąca modli się w innej intencji. To też jest bardzo, bardzo właśnie piękne, że w różnych intencjach ci ludzie się modlą i omalają właśnie różne sprawy. No, wiadomo, kochani, to co mówicie w życiu Kościoła, na co mogę zawsze liczyć, na pomoc pań, panów z kółek żywego różańca. Jeżeli trzeba coś zrobić, trzeba coś posprzątać, trzeba jakoś właśnie włączyć się w życie Kościoła, więc to jak właśnie kółka żywego różańca. I za to im jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście bardzo, to mi się podoba ta sprawa tych misji, że się modlą za misję, a modlą się, a pilnują tych złotówek. Tak, bardzo pilnują tych złotówek, żeby zebrać, żeby posłać. No jeszcze teraz właśnie, jak usłyszą, że wśród tej jest misjon odpowiedzialny za misję, jest kanonik naszej kapituły, to tym bardziej powinni to realizować. No więc chyba to chciałem bardzo podkreślić, zwłaszcza tą nowennę pompejańską, że wiele tych ludzi właśnie modli się. I ja jestem, mamy taką parafiankę, która w tej chwili odjechała do Stanów. Ona 3 nowenny pompejańskie mówi każdego dnia. 3 nowenny pompejańskie. Naprawdę. I daje świadectwo, jak to wszystko się w jej życiu zmienia dzięki modlitwie różańcowej.
Bardzo dziękujemy. 27 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, a nasz temat żywy różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła. I w naszym studiu w Skarżysku Kamiennej przy parafii Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej goście pani Lidia Małkus, członkini koła Żywego Różańca przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej i Sanktuarium w Skarżysku Kamiennej, ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium, proboszcz parafii Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, ksiądz profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej na Kulu, oczywiście, i ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec z diecezji częstochowskiej oraz ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych z diecezji radomskiej. Mamy już od dłuższego czasu telefon, więc odbierzmy, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień Boże, tu się kłania Norbert Strzelecki z Radomia. Ja właśnie różańcową modlitwę pokochałem, jak wędrowałem na pielgrzymce na Jasną Górę i właśnie, a przez to też ten wyraz misyjny, jak mój taki znajomy zna z naszej diecezji, ksiądz Piotr Stępień pojechał do Brazylii, no to wtedy odkryłem ten sens modlitwy się różańcowej i serdecznie księdza kustosza pozdrawiam, a znamy się bardzo dobrze z księdzem kustoszem.
Bardzo dziękujemy panie Norbercie za ten telefon i księże kustoszu, prosimy tutaj o odniesienie się do tego telefonu pana właśnie z Radomia.
No dobrze, to znaczy w związku z tym, że pan pewnie przyjeżdża do sanktuarium i trafia na modlitwę różańcową, bo tak jak wspomniała pani Lidia, u nas codziennie, codziennie o godzinie 17:15 jest różaniec, ponieważ i tą modlitwą różańcową kończymy wystawienie Najświętszego Sakramentu, które jest cały dzień. Rozpoczyna się poranną modlitwą o godzinie 19:30 brewiarzową, my laudesami rozmawiamy duszpasterze razem z parafianami, uczestnikami mszy świętej i tą modlitwą różańcową kończymy właśnie dzień przed mszą o godzinie 18:00. Stąd pan Norbert, pewnie odwiedzając sanktuarium, natrafił i dlatego właśnie tak wspomina.
Bardzo serdecznie też dziękuję za wspomnienie księdza Piotra Stępnia, który pracował przez wiele lat w Brazylii, teraz pracuje w diecezji z powrotem. I to też myślę, że jest bardzo dobry dla nas kierunek, że modlitwą różańcową nieustannie wypraszamy powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, abyśmy o tym nie zapominali i żebyśmy w naszej tej semantyce, czyli w używaniu słów, pamiętali o tym, że my misjonarzy nie żegnamy, my misjonarzy posyłamy, bo jak kogoś posyłamy, to jesteśmy za niego odpowiedzialni i tak posłaliśmy księdza Piotra, posłaliśmy księdza Mirka Bujaka, który pracuje w Kamerunie. Mam nadzieję, że też i ksiądz Michał, który na zimnej, dalekiej Alasce pracuje, także tych misjonarzy z diecezji radomskiej przez ostatnie lata posyłaliśmy wielu. Wielu skończyło swoją misję, są nadal misjonarzami, a to dla nas zachęta i zaproszenie, abyśmy nieustannie jako wspólnota Kościoła o nich pamiętali, bo ich nie żegnamy, ale posyłamy.
Pozdrawiamy wszystkich misjonarzy, którzy słuchają nas w różnych zakątkach świata. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania i pozdrawiam serdecznie wszystkich zacnych gości. Dziękuję za wspaniałą audycję i temat właśnie. Jest to, myślę, że niezwykle ważny temat i bardzo owocny. Myślę, że jak właśnie budować solidarność w Kościele i Kościół poprzez modlitwę różańcową, poprzez solidarność właśnie taką finansową, poprzez solidarność duchową. Ja też jestem członkiem Żywego Różańca, męskiego koła, ale też modlę się za misję i swego czasu, ja jestem człowiekiem niewidomym, ale też po niewidomemu właśnie angażowałem się jako przyjaciel misji właśnie w misję w kole werbistowskim w regionie u nas tutaj na wybrzeżu, ale też właśnie po prostu, można powiedzieć, miałem tą łaskę zgłębiania jak gdyby sensu pomagania misjonarzom właśnie i też zgłębiania gdyby roli chorych w Kościele i poprzez misję właśnie w misji. I myślę, że też jakieś ciekawe, można powiedzieć, doświadczyłem świadectwa też i sam myślę, że potrafiłem pewne rzeczy jakieś zgłębić i myślę, że u nas po prostu jest jeszcze w Kościele wiele skarbów do odkrycia właśnie i tutaj mam na myśli właśnie skarbów właśnie tych duchowych właśnie, które płyną właśnie te też jeśli chodzi o rolę chorych w Kościele i w misji właśnie. Ona jest olbrzymia, ogromna na pewno i misjonarze ją czują i świadectwo misjonarzy, jak właśnie z różnych potrafili wychodzić o presji właśnie na trudnych terenach misyjnych, kiedy ludzie chorzy się modlą właśnie i wspierają misję. Ale myślę, że ciągle można jeszcze ciągle więcej zgłębiać tę rolę właśnie świeckich w Kościele. To właśnie to, tak jak ta encyklika świętego Pawła Jana Pawła II mówi o roli w ogóle świeckich w Kościele. Właśnie tutaj ta rola jest ogromna na pewno, ale może być coraz większa. I myślę, że dla mnie też takim właśnie liderem misyjnym i tym ojcem Solidarności Misyjnej był i jest święty Jan Paweł II. Bo jego, to co on robił dla Kościoła, dla misji, to jest jak przekraczał bariery i sam jak po prostu cierpiał, wybaczał po prostu, jak łączył, myślę, że i uczył nas zgłębiać i łączyć poprzez cierpienie właśnie i pomaganie Kościołowi, to na pewno jest wielka łaska, ale właśnie święty Jan Paweł II umiał pięknie żyć i też pięknie umierać i to wszystko ofiarował w intencji Kościoła i nas uczył właśnie, jak mamy żyć, jak mamy umierać i myślę, że tutaj też właśnie to nas ludzi chorych mobilizuje do tego, żeby i na pewno buduje, jak mamy, bo to jest niezwykle ważne, jak budujemy ten Kościół właśnie, że właśnie w oparciu o ludzi też chorych, cierpiących i właśnie, i żeby ludzie chorzy rozumieli coraz bardziej swoją rolę w Kościele, bo często niektórzy ludzie chorzy są załamani, to trudno jest właśnie, te egzystencjonalne problemy niekiedy doskwierają różne samotność i tak dalej.
Dziękujemy, czasem... panie Brunonie. Już damy szansę odpowiedzieć naszym gościom. Dużo było misji, dlatego poprosimy księdza Macieja Będzińskiego, dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, o odpowiedź na początek.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, bo to jest kolejna perła, jaką posiada Kościół, to są chorzy. I misyjne apostolstwo chorych to jest część papieskich dzieł misyjnych. To jest nadawanie misji i sensu naszemu cierpieniu, bo jeżeli odłączymy cierpienie jako ludzie wiary, odłączymy od tajemnicy Jezusa Chrystusa, od tajemnicy krzyża, to ono będzie nie do zniesienia. A wtedy, kiedy łączymy z tajemnicą odkupienia, która dokonała się na krzyżu, to Chrystus jest tam najpełniej misjonarzem Ojca, na krzyżu, bo dzieło odkupienia dokonuje się przez cierpienie i umacniam i modlę się o błogosławieństwo Boże dla Pana, bo Pana misja jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć, że w pracy teraz współpracuję z koleżanką, która wróciła przed wielu laty z Bangalore, z Indii, gdzie pomagała właśnie niewidomym. I dzisiaj ona też ma swoją misję w papieskich dziełach misyjnych, ale też ciągle pomaga w Laskach pod Warszawą, wprowadzając, tak jak potrafi, wprowadzając ludzi niewidomych w ten świat. I na koniec to przesłanie, które Jezus zostawia świętej siostrze Faustynie: więcej dla dzieła zbawienia daje cierpienie ofiarowane i łączone z moim krzyżem niż kazanie misjonarza. Jako chorzy i cierpiący jesteście skarbem Kościoła misyjnego.
Dziękujemy. Księże Jacku, ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec, prosimy również.
Wiadomo, że cierpienie jest obecne w życiu człowieka. Można cierpieć i można się nie zbawić. Można cierpieć i można się zbawić. Wszystko to zależy od tego, co robimy z tym cierpieniem, które Pan Bóg nam daje. Jeżeli umiemy je połączyć z cierpieniem Chrystusa i ofiarować właśnie z tym wielkim darem zbawienia, jeżeli umiemy ofiarować za Kościół, za ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tej łaski cierpienia, więc możemy to rzeczywiście wykorzystać dla zbawienia siebie i dla zbawienia innych. My w tym roku, przygotowując się do jubileuszu 200-lecia Żywego Różańca, mamy nowennę, właśnie w tym roku od pielgrzymki 11 ogólnopolskiej na Jasnej Górze, która odbyła się 2 i 3 maja, rozpoczęliśmy właśnie temat bardzo ważny i połączony właśnie z tym telefonem, że różaniec jest nadzieją i siłą dla ludzi chorych i cierpiących. I to cały rok jak gdyby pogłębiamy tę prawdę i zauważamy, że rzeczywiście taką siłą, tak jak mówił ksiądz Maciek, że taką perłą w Kościele są ludzie właśnie chorzy. Że to niesamowicie Bóg też daje im łaskę, że w inny sposób mogą budować Kościół, Kościół Chrystusowy, przez swoje cierpienie, przez swoje doświadczenie krzyża. I kiedy ten krzyż właśnie jest połączony z krzyżem Chrystusa, on daje niesamowite łaski. Dlatego też trwamy do następnej pielgrzymki ogólnopolskiej, kiedy zmienimy znowu temat, ale w tym roku właśnie cały ten nasze rozważania, czy nasza modlitwa w tym roku jubileuszowym, przygotowując się do 200-lecia, jest właśnie tym wielkim wołaniem, że różaniec jest właśnie nadzieją i siłą dla ludzi chorych i cierpiących, dla ludzi starszych. I my właśnie doświadczamy, bo bardzo dużo ludzi, tych, którzy się modli na różańcu, to są właśnie ludzie chorzy, starsi, cierpiący. I też Jan Paweł II mówił: wy chorzy cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca. To jest niesamowita siła dla was, dla waszego ocalenia. Dlatego też dziękuję bardzo też za ten telefon, ale też dziękuję wszystkim ludziom chorym, cierpiącym, starszym, którzy właśnie przeżywają te tajemnice bolesne, bo w naszym życiu to nie tylko właśnie tajemnice światła, czy radośne, czy chwały, tak, które będziemy doświadczać, ale różaniec właśnie tętni życiem ludzkim i wielu ludzi doświadcza właśnie tych tajemnic bolesnych w swoim życiu. Prawda? I jest to czasami biczowanie, jest to właśnie i ciernie ukoronowanie, że jest to właśnie droga krzyżowa, że jest to też umieranie. I właśnie różaniec wprowadza nas głęboko w te tajemnice, kiedy umiemy je rozważać właściwie, to one pokazują nam istotę naszego człowieczeństwa, ale tego wszystkiego, czym może stać się właśnie ta droga krzyża cierpienia dla nas ludzi modlących się na różańcu.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca Roberta, to... ja pozdrawiam wszystkich. Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych.
A pana imię?
Chciałem powiedzieć tylko, przepiękny kościół. Bardzo bliska jest mi Matka Boża Ostrobramska, bo w mojej rodzinnej parafii na Mazurach kiedyś ksiądz przyjechał i przywiózł właśnie z Wileńszczyzny w 45. pierwszy ksiądz proboszcz obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i do dzisiaj w tym kościele jest. Ja jak odwiedzam, to tam zawsze się modlę do niej, ale coś chciałem powiedzieć do księdza Kustosza, bo ja mieszkam teraz w Dallas i tutaj wyczytałem w historii Polonii w mojej książce, że 14 czerwca 1998 roku w święto Bożego Ciała we mszy świętej koncelebrowanej uczestniczył w procesji eucharystycznej na Boże Ciało ksiądz Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobłańskiej w Skarżycku Kamiennej, który opowiedział o swoim kościele i to przybywał w kościele świętego Piotra Apostoła w Dallas. Nie wiem, czy ksiądz Kustosz pamięta, jak ksiądz budował. Mnie tu nie było, ale ja to wyczytałem z książki. To może tylko poproszę o odpowiedź, czy to było.
Pana imię jeszcze, jakby pan nam powiedział, pana imię?
Moje imię Jerzy, mnie tu nie było, ale ja to wyczytałem z książki.
Dziękujemy, panie Jerzy. Oddajemy głos księdzu Kustoszowi.
To jest prawda, tak? To proboszczem był wtedy ksiądz Michałek. Ja byłem w Dallas, tak, Jezem. Jaka to książka? Historia parafii? Czy to... Tak, no więc właśnie, ja byłem oczywiście w Dallas, często w Stanach bywam, bo przecież ten kościół, który tutaj jest, to sanktuarium, ono powstało właśnie siłą, potem... ciężką pracą moich parafian, ale też wielką właśnie ofiarodawcą, pomocą były właśnie Polonia w Stanach, w Kanadzie, w Anglii. Także byłem też w Dallas i oczywiście mile wspominam, było bardzo gorąco wtedy, ale i było to Boże Ciało rzeczywiście. I pamiętam jeszcze to, że kiedy zajechałem do księdza Michałka wieczorem, to powiedział do mnie, chodź najpierw, pokażę ci, jakie tu są w amerykańskie świątynie. No i pokazał mi banki. Więc, moi drodzy, tak. Ale byłem tak, jak najbardziej. I jeszcze, jeżeli to dociera, to bardzo dziękuję Polonii i księdzu Michałkowi Polonii Dallas za wsparcie.
Dziękujemy bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pokażę ci. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę anonimowo jako ksiądz wikariusz Sanktuarium Ostrobramskiego, w którym dzisiaj było uroczystość, powiedzieć krótkie świadectwo, dwa zdania o różańcu?
Proszę bardzo. Prosimy.
Już mogę mówić?
Tak, prosimy, jesteśmy na antenie.
Super. Ja takie krótkie świadectwo o różańcu. Jak zacząłem się modlić na różańcu, to przestałem używać wulgaryzmów. I to jest chwała Maryi za to, że modlitwa różańcowa zmieniła moje serce i mój język. Bardzo pozdrawiam. Piękna uroczystość. Wspaniały dzień w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Wszystkiego dobrego dla prałata, dla księży współpracowników, dla wszystkich parafian i dla Radia Maryja. Szczęść Boże!
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również. Dziękujemy za to świadectwo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, księża Robercie.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Małgorzata z Radomia.
Pani Małgorzato, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca redaktora oraz księży prowadzących tą audycję. Również księdza profesora Marka Chmielewskiego, ponieważ współpracował kiedyś z księdzem Staniosem w parach Matki Bożej Miłosierdzia i no, mówił wspaniałe kazania, stąd go znam, a byłam wtedy na oazie pod opieką księdza Ignacego Bokwy. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. I chciałam powiedzieć o swoim różańcu. No, zetknięcie z moim różańcem było oczywiście już w domu rodzinnym, kiedy modliliśmy się wieczorem. Szczególnie, mówię, tata był po prostu zachęcony do tego różańca i do końca swoich dni rzeczywiście modlił się, bo w tym roku odszedł do domu ojca i bardzo kochał różaniec, bardzo kochał Matkę Bożą. Zawsze pod opiekę Maryi się rzeczywiście skradał i różaniec, wiadomo, pięknie zaczynał się w naszym życiu podczas przygotowania do Komunii Świętej. Potem, wiadomo, w oazie też był zawsze był w bielankach, czyli takich chórzystkach przy kościele i zawsze ten różaniec nawet towarzyszył i te spotkania maryjne właśnie w maju, w październiku, jak był ten różaniec, to po prostu był taką radością dla nas, dla całej wspólnoty zresztą Kościoła Matki Bożej Miłosierdzia, której zresztą w głównym ołtarzu jest Matka Boża Ostrobramska. I w tej chwili moja siostra jest zelatorką, Katarzyna, u parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której zresztą byłam chrzczona. A ja należę z córką do koła Świętej Ryty. I też rzeczywiście w kole SOS Maryja mamy spotkania i u świętej Jadwigi co niedziela jest wystawiony Najświętszy Sakrament i po prostu można się wtedy zostać i modlić. Także ten różaniec w naszym życiu już jest rzeczywiście od najmłodszych lat w rodzinie, tak jak powiedziałam. I w tej chwili z Radiem Maryja, którym jestem bardzo wdzięczna, czy o 6 rano, jak już się zaczyna po godzinkach modlitwy i jest w dzień szczególnie i jeszcze wieczorem bardzo chętnie uczestniczę i jestem bardzo szczęśliwa, bo rzeczywiście różaniec to jest ta droga krzyżowa z Maryją, kiedy możemy dotykać naprawdę Pana Boga i Jezus po prostu jest naszym przewodnikiem, jest naszą miłością i jest naszym miłosierdziem w życiu. To tyle. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie Małgorzata Gutkowska z Radomia. Serdecznie Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzato za ten telefon, za to świadectwo również i głos oddajemy księdzu profesorowi.
Dziękuję Pani Małgorzato za miłe wspomnienia ze Struga, jak my mówimy, z parafii Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Struga. Ja tam spędziłem pierwsze 5 lat mojego kapłaństwa i to był jedyny czas takiego bezpośredniego zaangażowania duszpasterskiego. W tym czasie zrobiłem studia specjalistyczne i po 5 latach podjąłem pracę na uniwersytecie, która trwa już od 35 lat, ale zawsze w sercu mi pozostaje pierwsza parafia, no to jak to się mówi, pierwsza miłość nie rdzewieje. Spotkałem tam wielu wspaniałych ludzi, a zwłaszcza świetlanej pamięci księdza infuata Adama Staniosa, Różańca, jedynego mojego proboszcza, człowieka bardzo rozmodlonego, właśnie także na Różańcu. Wielokrotnie widziałem go modlącego się na Różańcu z takim bardzo wielkim zaangażowaniem. Ale nawiązując do tego, co pani powiedziała, chcę jeszcze dorzucić jedną rzecz. Mianowicie święty Jan Paweł II w liście apostolskim o Różańcu Rosarium Virginis Mariae bodaj trzy razy, jeśli nie częściej, mówi o tym, że Różaniec jest szkołą Maryi, szkołą świętych. Właśnie Różaniec nas wychowuje. Różaniec jest nie tylko modlitwą, która nas uświęca, ale również Różaniec nas wychowuje, uczy nas postaw moralnych, uczy nas postaw społecznych, wrażliwości na innych ludzi. I między innymi dlatego sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki rekolekcje oazowe oparł na schemacie 15 tajemnic różańcowych. Pani wspomniała o oazie, którą prowadził mój poprzednik na wikariacie w parafii Matki Bożej Miłosierdzia, ksiądz profesor Ignacy Bokwa, który, jeśli nas słyszy, to go serdecznie pozdrawiam. To bardzo radosny, sympatyczny człowiek. Właśnie Ruch Światło Życie, oaza, to jest, można powiedzieć, taka par excellence szkoła życia duchowego oparta na Różańcu.
Dziękujemy. 50 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dzisiaj ze studia w Skarżysku Kamiennej przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Nasz temat: żywy różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła, a naszymi gośćmi pani Lidia Małkus, członkini Koła Żywego Różańca w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, ksiądz prałat Jerzy Karbownik, kustosz tego sanktuarium oraz księża, ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej na KULU, ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec oraz ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych z diecezji radomskiej, a ksiądz Jacek Gancarek z diecezji częstochowskiej. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Matko Najświętsza, o wieczornej porze, choćby na świecie wojny, kłótnie, burze, przyjdę z radością, aby złożyć Tobie bukiety modlitw moich, wonne róże. Różaniec łączy święte tajemnice życia Jezusa i Twego na ziemi. Gdy je rozważam, odkrywam krynicę, która orzeźwia myślami świętymi. Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń. Miej nas w opiece i od złego chroń. O, niechże Polska cała wszerz i wzdłuż modlitwą różańca napełni się już. Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń. Miej nas w opiece i od złego chroń. Róż złotych, białych i czerwonych, z tajemnic Twego smutku i wesela, z Twego triumfu i najwyższej chwały, wieje Ci wianek, Matko Zbawiciela. Przybądź królowo Różańca Świętego, która w Pompejach nasz tron swój królewski. Ty uwolniłaś tę ziemię od złego i dziś jest miejscem miłosierdzia, łaski. Do ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń. Miej nas w opiece i od złego chroń. O niechże Polska cała przeżyj wzdłuż. Modlitwą różańca napełni się już. Do ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń. Miej nas w opiece i od złego chroń.
Wracamy do naszych rozmów niedokończonych. Nasz temat Żywy Różaniec z uczestnictwem we wspólnocie Kościoła. Przypomnę numery do naszego studia wyjazdowego w Skarżysku Kamiennej przy parafii Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 693-112-200. 693-112-200 oraz 693-112-255. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Piotr z parafii świętego Karola Boromusza w Wołowie. Ja przed chwileczką dołączyłem do audycji, jak wsiadłem do samochodu, pierwsze to różanie, za chwilę mówię, są rozmowy niedokończone, więc jak podróżować inaczej? Przecież najlepiej się z Radiem Maryja podróżuje. Jeśli nie ma kogoś obok do rozmowy, to zawsze jest właśnie możliwość. Chciałem odnieść się do słów, które już padły odnośnie oazy, odnośnie, jestem w domowym kościele, jesteśmy razem z żoną we wspólnocie. To, czego się nauczyłem we wspólnocie, to przede wszystkim różaniec z dopowiedzeniami. Jest on dla mnie żywym różańcem bardzo mocno, dlatego że w każdym dopowiedzeniu człowiek tak naprawdę głęboko wnika w daną tajemnicę różańca. W każdej dziesiątce różańca mamy inną tajemnicę, rozważamy i Bogu dzięki właśnie za sługę, za czcigodnego sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, bo to dzięki niemu ja rozpoznałem, czy miałem możliwość dzisiaj doświadczania tej modlitwy w tak żywy sposób, kiedy właśnie pochylamy się nad każdą tajemnicą i nad tymi też tajemnicami światła, których, byśmy powiedzieli, w 15-dniowych rekolekcjach nie ma, dzięki właśnie świętemu Janowi Pawłowi II, dzięki temu dokumentowi Rosarium Virginis Mariae o różańcu, mamy właśnie te tajemnice światła, tą część pełni uzupełniony ten różaniec, jak dla mnie, i też właśnie różaniec z dopowiedzeniami odkrywa tą rzeczywistość całego nauczania w całości właśnie tych 3 lat Pana Jezusa. I to tyle z mojej strony. To chciałem dołączyć do tej wspaniałej audycji, za którą już teraz dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Przechodzę na odsłuch. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Panie Piotrze. Życzymy spokojnej, dobrej podróży również wszystkim kierowcom podróżującym, którzy nas słuchają. I głos oddajemy księdzu profesorowi Markowi Chmielewskiemu.
Bardzo dobrze, że Pan podjął ten temat różańca z dopowiedzeniami. Zdaje się, że dość jest powszechne przekonanie, że to jest praktyka, która wyrosła z oazy. Otóż nie. To jest owszem, można powiedzieć, polski wkład w modlitwę różańcową, ale sięgający przełomu bodaj XV i XVI wieku. Był bowiem taki późniejszy kartuz w Trewirze, Dominik, zwany Dominikiem Sprus, pochodził gdzieś spod Gdańska, studiował w Krakowie, prowadził dość burzliwe życie, ale właśnie modlitwa różańcowa go nawróciła, przemieniła jego życie i potem jako kartuz miał pewien problem z takim przeżywaniem różańca i to on zapoczątkował te dopowiedzenia, tak zwane te kadencje czy konkluzje, nawet opracował specjalny zestaw wielu, wielu takich dopowiedzeń do tej pierwszej części. Może tu właśnie warto wyjaśnić, bo nie wszyscy mogą się, może nie wszyscy zetknęli się z taką formą modlitwy, że po Ojcze nasz odmawiamy zdrowaś Mario i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, zawieszamy i teraz w odpowiedniej formie gramatycznej dopełnienie, na przykład błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który narodził się z Maryi Dziewicy, a który narodził się z Ciebie Maryjo, bo to jest, pamiętajmy, zdrowaś Maryjo jest to rozmowa z Maryją o Jezusie, więc w taki sposób trzeba formować to dopowiedzenie, aby ono było logicznym dopełnieniem tego zwrócenia się do Maryi. I dopiero po 10 takim dopowiedzeniu recytujemy Święta Maryjo Matko Boża. Oczywiście to jest taka troszkę może czasowo krótsza forma odmawiania różańca, ale daleko bardziej angażująca i wymagająca też pewnego myślenia, no i pewnej wiedzy teologicznej, żeby te poprawnie dopowiedzenia sformułować.
Dziękujemy bardzo. Jest godzina 23. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Żywy różaniec, pasłęk parafia świętego Józefa, kłania się, pozdrawiam zacnych gości, pozdrawiam ojca.
Pani imię?
Irena z pasłęka, donatorka.
Pani Ireno, prosimy bardzo.
I jednocześnie wdowa konsekrowana. Chciałam powiedzieć bardzo krótko to, co przeżywamy, jak przeżywamy. Żywy różaniec jest to słowo, które jest kluczem. Żywe to znaczy coś, co żyje. Zrodziła się taka żywa potrzeba serc ruszu żeńcowych pasłęku, aby wspierać seminarzystów w Moramanka. Dzięki właśnie księdzu dyrektorowi Maciejowi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trwamy. Trwać, mam nadzieję, będziemy.
Dziękuję.
W tym wsparciu. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również, dziękujemy pani Ireno i oddajemy głos księdzu Maciejowi Będzińskiemu, dyrektorowi krajowemu papieskich dzieł misyjnych.
Bardzo serdecznie dziękuję, Irenko, za ten telefon i za twoje słowa. I tutaj przy tej okazji, jeżeli mogę, uczestniczę we wspólnocie Kościoła, ja też odkrywam tę wspólnotę Kościoła poprzez wdowy konsekrowane i pierwszą tak osobą, którą poznałem, to właśnie pani Renka, która wypełnia swoją misję w parafii świętego Józefa w Pasłęku poprzez między innymi moderowanie modlitwą, zachęcanie do adoracji, organizowanie kongresów różańcowych. No i to piękne nasze dzieło, mogę powiedzieć nasze wspólne, papieskich dzieł misyjnych i żywego różańca, to jest adopcja misyjnych seminarzystów. My czasem ubolewamy i załamujemy ręce, że w naszym seminarium radomskim miejsce jest na 220, a jest 30 seminarzystów. 29 nawet ksiądz profesor podpowiada. Ale są miejsca, gdzie naprawdę czekają w kolejce chłopcy, którzy przychodzą z niższych seminariów, idą do wyższego seminarium i potrzebują naszej modlitwy i naszego wsparcia. I to modlitewne i materialne wsparcie daje parafia. Parafia z Pasłęka, która adoptowała misyjnych seminarzystów, otacza ich modlitwą i otacza ich też i pomocą modlitewną i materialną. Bardzo dziękuję też i za tę współpracę i rozczytywanie, co to znaczy, że uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To nie jest tylko obserwacja, ale to jest konkretne apostolstwo, branie odpowiedzialności, ale też i ten trzeci element, misjo, czyli czucie się nieustannie posłanym, bo jeżeli mogę tylko jeszcze przypomnieć, bardzo często nam się wydaje, że misję to jest misjonarz. Gdyby Ojciec Święty chciał ustanowienia niedzieli misjonarza, to by taką ustanowił. A ustanowił niedzielę misyjną, czyli niedzielę każdego z nas. Każdy z nas, kto jest ochrzczony, jest posłany. Na tyle, na ile ja wchodzę w relację z Jezusem, misjonarzem Ojca, bo Jezus jest posłany przez Ojca, na tyle ja też jestem misjonarzem w moim małżeństwie, w moim wdowieństwie, w mojej chorobie, w moim kapłaństwie. Także dziękuję za to przypomnienie i dziękuję za ten piękny, umacniający nas telefon.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław z południowej Opolszczyzny dzwonię. Owszem, jestem w Róży Różańcowej, w Szkole Żywego Różańca w Głubczycach u nas, ale też jestem w takiej grupie biegowej w Głubczyckim Klubie Biegacza i chciałem podzielić się swoim doświadczeniem, takim różańcowym też, ale Różańca w drodze, Żywego Różańca w drodze. Od 1999 roku organizujemy pielgrzymki biegowe z naszą grupą. Najpierw pobiliśmy do Ojca Świętego, do Watykanu, potem było Betlejem, potem do Fatimy, jeszcze wtedy, kiedy były trzy tajemnice, więc przez 15 dni biegliśmy do Fatimy z Polski, z Głubczyc od nas, a w roku 2002 wybraliśmy trasę do Wilna i wtedy po drodze trafiliśmy do Skarżyska Kamiennej, do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Od tamtej pory tak sobie ukochałem to miejsce i za każdym razem, kiedy biegliśmy w innym oczywiście, w innej intencji patriotycznej, takiej religijnej naszej, czy to do Wilna właśnie, jak powiedziałem, zatrzymaliśmy się w tym sanktuarium, poznaliśmy księdza kustosza, który no, jest takim, powiem, żywym właśnie dowodem na to, jak różaniec mógłby być i powinien być odmawiany i traktowany, zwłaszcza wtedy, kiedy podróżujemy, kiedy pielgrzymujemy, kiedy biegliśmy do Katynia już kilka lat później, też w tamtą stronę na Litwę i Łotwę i do Rosji, to też zatrzymaliśmy się w Skarżysku Kamiennej, kiedy biegliśmy w roku jubileuszu Chrztu Polski, najpierw z Hradca tutaj nad Morawicą, po czeskiej stronie do Gniezna, pierwszej stolicy Polski, potem do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, to oczywiste było, że musimy zatrzymać się w Skarżysku Kamiennej Matki Bożej Miłosierdzia. I tak, kiedy powstanie warszawskie, rocznica kolejna okrągła była tak, że kiedy wracamy gdzieś, zawsze polecam też znajomym, żeby jak podróżyło po Polsce, żeby właśnie tam się udali i zatrzymali choćby na chwilę, bo przecież łatwo tam dotrzeć z głównej drogi w kierunku Warszawy, na końcu już Skarżyska, osiedle i tam można trafić, a czuliśmy się zawsze tam przyjmowani, nigdy nie byliśmy zapowiadani, nie zapowiadaliśmy się, a zawsze trafiliśmy albo na księdza kustosza, albo na urocze siostry, które nas tam przyjmowały. Kiedy kiedyś z żoną wracałem z Warszawy, też mówię, wstąpimy do Skarżyska Kamiennej, do sanktuarium, pomodlimy się, a była pora obiadowa, więc udało nam się zjeść też rosół pyszny i zawsze czujemy, że tam jest taka gościnna atmosfera i Matka Boża dzięki temu, że oczywiście różaniec to jest podstawa, bo jak biegniemy, to odmawiamy różaniec, każdy po swojemu, ale też wspólnie i to jest takie wielkie bogactwo, a to miejsce na mapie naszej Polski jest cudowne. Dzisiaj wróciłem przed chwilą z Raciborza, gdzie była taka uroczystość poświęcona księdzu Pieczce, wręczanie medali i tam była pani Skalska z Bytomia, orędowniczka sprawy kresowej i pan Grzegorz Podwójny śpiewał piękne ballady o naszych kresach i tak też się wzruszyłem i pomyślałem sobie, jak jadąc, słuchałem audycji, że postaram się zadzwonić i podziękować księdzu kustoszowi za to, że stworzył wraz z wieloma ludźmi wspaniałe miejsce na naszej mapie, zwłaszcza dla kresowian, którzy no nie mogli już na swoje miejsca rodzinne wrócić z różnych powodów, a tam znaleźli to miejsce. Ja jestem synem kresowian, więc czuję się też w duszy kresowianinem. Bardzo dziękuję i brak mi słów na to, aby wyrazić wdzięczność za to wielkie dzieło i za to miejsce na naszej mapie religijnej polskiej i takiej no, mocnej wiary, gdzie i patriotyzm, bo pamiętamy księdza kustosza, który z taką otwartością, taką radością nam zawsze opowiadał, mimo że miał dużo, czuliśmy, że ma dużo obowiązków, że gdzieś się śpieszy, ale dla nas zawsze miał czas i tak pięknie przedstawiał historię polską i utwierdzał nas w tożsamości naszej polskiej. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy, Panie Wiesławie. Pod koniec naszej audycji dzisiaj dołączą jeszcze do nas dwie siostry elżbietanki. Też zapytamy je o ich posługę, którą tutaj przy sanktuarium pełnią, a teraz oddajemy głos księdzu prałatowi Jerzemu Karbownikowi, kustoszowi sanktuarium.
Myślę, że lepszego ambasadora Matka Boża nie ma, jak dzisiaj przez usta Pana. To dziękuję bardzo Panie Wiesławie, a Pan jest od dziś jeszcze większym moim przyjacielem, a nie wiem, czy byłaby możliwość przeprowadzenia się do Skarżyska, bo widzę, że we dwoje byśmy jeszcze wiele dobrego mogli zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo Panu dziękuję. Jest Pan kochany za takie... Trochę Pan przesadził pod moją osobą, ale dziękuję, zawsze miło posłuchać jest. I niech Matka Boża ma w swojej opiece, niech się Pan modli tymi słowami zawsze świętego Maksymiliana. Matko Boża Miłosierdzia, nie masz na swoim ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez życie. Niech Pana przeniesie, Pana rodzinę przez życie. Jest Pan wspaniałym ambasadorem Matki Bożej. Ona tego Panu na pewno nie zapomni.
Dziękujemy bardzo. 10 minut po godzinie 23. Nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Ja chciałbym zapytać też, pamiętając wezwanie Matki Bożej w Fatimie, chociażby właśnie tę prośbę Matki Bożej o modlenie się, odmawianie różańca, też w kontekście dzisiejszej uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, kryzysu rodziny, ataku na rodzinę, modlitwa różańcowa, wezwanie Matki Bożej do tego, aby tę modlitwę, tę formę modlitwy, o nią dbać, ją pielęgnować i w tym wszystkim żywy różaniec jako uczestnictwo w Kościele. Jak tutaj moglibyśmy widzieć modlitwę różańcową jako też szansę ratunek w tych sprawach związanych z tożsamością człowieka, wartością rodziny. Kto by mógł tutaj odpowiedzieć? Może pani Lidia z punktu widzenia też wpływania uczestnictwa w róży żywego różańca. Jak to wpływa na pani życie, na te życie rodzinne?
No, przez różaniec można prosić Maryję o wszystkie łaski, prawda? No, o szczęście, o zdrowie, o to, żeby być lepszym człowiekiem, jak również, no wiadomo, każda matka pragnie, żeby jej rodzina, dzieci, to życie było najlepsze, prawda, bez żadnych jakichś bóli, cierpień. No niestety, tak nie jest, wiadomo, życie niesie nam różne niespodzianki. I myślę, że tutaj no modlitwa różańcowa, tak jak w moim przypadku, była ogromnym cudem, nawet mogę powiedzieć, że Pani Bożenka mnie, tak jak to mówię, ja zawsze mówię, że jest łowczynią serc, która łowi osoby, które mają, przeżywają może jakieś trudne sytuacje, chwile, gdzie ich serce jest pełne rozterki, no można powiedzieć, bardzo zranione. I właśnie w tym momencie Pani Bożenka złowiła. Ja przychodziłam do kościoła, oczywiście odmawiałam modlitwę różańcową, ale to było tak spontanicznie, prawda? No ale gdzie zaznałam pewnych jakichś w życiu moim osobistym, w rodzinie, w małżeństwie, przykrych sytuacji, gdzie, jak powiedziałam, byłam zraniona, więc ta modlitwa różańcowa dla mnie była wielką nadzieją, miłością. W moim sercu zapanowała radość, pokój. Dlatego bardzo chętnie przychodzę do Matki Bożej. Wiadomo, że różaniec jest modlitwą różańcową. No, mam to szczęście, że mamy tak piękny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, miłosierdzia, która nie odmówi żadnej chyba łaski, o którą ją prosimy. Jak to często ksiądz prałat mówi, że już ma spuchnięte wargi i prosi, ciągle prosi swojego syna za nami, prawda, naszymi prośbami. No więc ja też przychodzę tutaj po to, żeby się modlić i prosić ją o to, żeby moje życie, moja rodzina, moje małżeństwo było jak najlepsze, po prostu, żebyśmy byli blisko Boga i z Matką Bożą tutaj, żeby nami się opiekowała, żeby nie pozwoliła, żeby nas ktoś skrzywdził, prawda? Nie wiem, no dziękuję.
To pytanie padło tutaj, to pani Lidia mówi. Jestem świadkiem, że różaniec w jej życiu odegrał bardzo, 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 bardzo ważną rolę. ona tego różańca nie wypuszcza.
Nie wypuszczam, ja tak, śpię z tak, różańcem.
Także, proszę Pani...
Jak nie tak, śpię, to mam pod poduszką, tak, tak. Ja...
Tak, to, co ojciec zapytał, akurat taki był strzał w dziesiątkę, co dla niej, jest dla niej na pewno różaniec ma bardzo ważną rolę i bardzo ważną rolę w jej życiu odegrał, nie wchodząc w szczegóły.
Tak, dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę nawiązać do tego pytania ojca o umocnienie rodziny, jaki wpływ różaniec ma na rodzinę, to pragnę przypomnieć pokrótce historię cudu, który przyczynił się do beatyfikacji Pauliny Marii Jarico, założycielki Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Otóż tragedia wydarzyła się w rodzinie. Choroba dziecka, zachłyśnięcie się jedzeniem małej Meilin Tram. To działo się wszystko we Francji, w Lyonie, czyli w mieście, w którym żyła i dokonywała wielkich rzeczy Paulina Maria Jarico. I w którymś momencie właśnie kardynał Barbarin podaje modlitwę różańcową tej rodzinie, żeby oni się modlili. Nowennę za przyczyną służebnicy Bożej wtedy, służebnicy Bożej Pauliny Marii Jarico i różaniec. Ale ojciec Emmanuel, on jest nawet nieochrzczony. On nie potrafi się modlić. On nie jest katolikiem, nie jest człowiekiem wiary. Ale kiedy zobaczył modlitwę innych ludzi, uczestniczy we wspólnocie Kościoła, widzi modlitwę innych ludzi, on się nawraca i zaczyna zadawać sobie pytanie, kim są ci, którzy dobrze życzą mojemu dziecku? Kim są ci, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, żeby mi pomagać? I kiedy Pan Bóg daje uzdrowienie i daje powrót do zdrowia Meilin Tram, ona od maja do grudnia zdrowieje, nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu, a lekarze mówią, że były zmiany w mózgu i ta dziewczynka nie powinna żyć. On przechodzi katechumenat dorosłych, przyjmuje chrzest i jest dzisiaj wielkim apostołem i wielkim misjonarzem, bo opowiada o dwóch cudach. O uzdrowieniu dziecka swojego, swojej córki i o uzdrowieniu jego serca. I wszystko dokonuje się przez modlitwę różańcową.
Beatyfikacja błogosławionej Pauliny Jarico rok temu, w maju, też ci z Państwa, co nas słuchają, być może zastanawiają się, czy dowiadują się może pierwszy raz o żywym różańcu. Zachęcamy wszystkich do dołączania do koła, do róż żywego różańca. Ksiądz moderator, ksiądz Jacek Gancarek mówił o tej obietnicy, że modląc się tą dziesiątką, tak jakbyśmy się modlili wszystkimi tajemnicami, te łaski spływają tak na nas, jakbyśmy się modlili wszystkimi tajemnicami. Gdzieś to Boże miłosierdzie, to wyciągnięcie ręki Pana Boga przez Matkę Najświętszą jeszcze ułatwia człowiekowi, żeby zrobił niewiele, aby mógł uzyskać jak najwięcej. Cały czas ta dobroć, to miłosierdzie Boże jest, towarzyszy nam też w przypadku orędowników spraw Bożych, postaci świętych, błogosławionych. Wierzymy też, że niedługo będziemy mogli też świętować kanonizację Pauliny Jarico. A księże moderatorze, księże Jacku, prosimy, może ksiądz też ma jakieś, będąc w tych sprawach żywego różańca, jakieś świadectwo, jakąś historię, coś, co może księdzu się teraz gdzieś tam odzywa, czy z czym ksiądz by chciał się z nami podzielić.
Ja mam takie doświadczenie, jedno to w rodzinie swojej. U mnie zawsze różaniec był modlitwą, którą pamiętam od dziecka. Babcia się modliła, mama się modliła, tato się modlił. Myśmy się wszyscy modlili. Każdego dnia spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie. Było to najmniej dziesiątek różańca, a czasami właśnie cała część różańcową żeśmy odmawiali, czy to radosną, czy bolesną, czy chwalebną. I pamiętam, że moja babcia rzeczywiście była tą, która należała do różańca i sama też miała takie wielkie pragnienie, żeby nasza rodzina była rodziną różańcową. I tak się stało, że babcia też nam mówiła, że modli się o powołania dla nas, żeby w naszej rodzinie byli kapłani. Rzeczywiście ja mam brata też księdza, ja jestem też kapłanem. No, trzeci też z naszej rodziny też był już w seminarium. Więc rzeczywiście to babcia nam o tym mówiła, że przez wstawiennictwo Matki Bożej można wyprosić wiele łask. I rzeczywiście ona wielokrotnie modliła się też o powołania, polecała wszystkie intencje Kościoła. Mieliśmy, prawda, taki żywy przykład człowieka modlitwy. I tak też się stało, że mamy naszą różę różańcową w rodzinie. Tato jest zelatorem. Tato ma dzisiaj już 92 lata. A tę funkcję już teraz przyjmuje siostra, ale tato, prawda, jest zelatorem. I wszystkie dzieci właśnie naszych rodziców plus wnukowie należą właśnie do żywego różańca. Mamy swoją rodzinę, właśnie koło różańcowe rodzinne. No i zawsze, kiedy wymieniamy te tajemnice, to tato mówi, pamiętaj, żebyś tylko przywiózł różańce. Ja mówię, tato, ale przecież te różańce to już przecież wszyscy mają. I ty, słuchaj, ale może trzeba komuś właśnie przypomnieć? Mówi, to ja jestem zelatorem. Mówi, ty się nie martw. Mówi, przywieź te różańce, te obietnice, przywieź, czy tajemnice. Trzeba zawsze pobudzić młodszych, bo rośnie nowe pokolenie i chodzi o to, żebyśmy my poprzez swoje świadectwo umieli zapalić w sercach tych dzieci, tych najmłodszych wnuków, czy teraz prawnuków, dziadek się modli. I rzeczywiście przez różaniec niesamowite łaski się dokonują też w rodzinie. I jeszcze chodzi o właśnie potomstwo dla dzieci swoich, czy też dla wnucząt właśnie przez modlitwę różańcową. I to jest też nasza taka siła, bo kiedy się spotykamy też na naszych takich spotkaniach też rodzinnych, to oprócz mszy rodzinnej właśnie to jest też modlitwa różańcowa, którą właśnie odmawiamy. I to jest coś, co nas też duchowo łączy, nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim nas też łączą te więzy duchowe, czyli modlitwa różańcowa. Także zachęcam do tego, żeby właśnie zakładać takie koła różańcowe. A drugą na kanwie tego, tak naprawdę też byłem na pielgrzymce we Włoszech, właśnie z grupą parafialną i też dołączyła do nas druga grupa z Siemianowic. I też mam taką praktykę, że w czasie też pielgrzymki mówię też o różańcu, o obietnicach i przeważnie w czasie pielgrzymki udaje się założyć jedno koło różańcowe. No i w tym roku tak samo właśnie ta pielgrzymkowe koło różańcowe, ono funkcjonuje. Ale po pielgrzymce, kiedy było takie spotkanie, to jedna rodzina, też wielodzietna, mama z tatą byli na tej pielgrzymce, bez dzieci, ale postanowili również założyć swoje koło różańcowe, rodzinne. I teraz dostałem informację, że właśnie założyli koło różańcowe w październiku, że wszystkie dzieci mają szóstkę, plus oni, plus pracownicy, i najbliższa rodzina. Mówi, i na początku się bardzo obawiali, że no, pewnie nie uda im się założyć tego koła różańcowego, prawda, bo tyle ich tam nie ma w tej najbliższej rodzinie. To się okazało, że to koło różańcowe ma więcej członków, prawda, bo już 25 czy 26, bo wszyscy chcą należeć do tego koła różańcowego rodzinnego przez więzy krwi, bądź też właśnie przez pracę, którą wzajemnie podejmują. I pewnie mówią, że nigdy by się nie odważyli na to, żeby tak założyć, ale słysząc o tym, jak wielka jest to modlitwa, jak może przemieniać też rodzinę i dla rodziny, że właśnie oni podjęli i teraz są bardzo wdzięczni za to, że rzeczywiście nie jest to wcale takie trudne, tylko trzeba chcieć. To jest właśnie to apostolstwo, tak? No to poczucie też odpowiedzialności za siebie, ale też za Kościół, który budują. Bo nas też, przeksiędza, my chcielibyśmy być właśnie w parafii, czy to można zgłosić? Ja mówię, oczywiście, że tak, że to właśnie tworząc koło jesteście właśnie mocno usadzeni w kościele, w parafii, jako zelator, ale też właśnie wypraszając wiele łask dla parafii, w której właśnie uczestniczycie. Także zachęcam do tworzenia takich kół różańcowych właśnie w swojej rodzinie. Wystarczy, prawda, taki iskra, która spali, tak mówi właśnie Paulina Jaricot, że w kole różańcowym właśnie jest tak, że nie wszystkie, ona to porównuje do węgli, które żarzą się, mówi, że nie wszystkie w danym momencie może te drewienka, prawda, żarzą się jednakowo, ale będąc razem, to, które jest silniejsze, które daje więcej ognia, jest w stanie rozpalić właśnie pozostałe inne, że wszystkie zaczynają płonąć tą miłością właśnie duchową Pana Boga. Właśnie chodzi o to, żebyśmy się umieli rozpalać. Dzisiaj może ja, jutro może kto inny. I tak, żebyśmy właśnie umieli płonąć tą modlitwą różańcową właśnie w swoich środowiskach. Żeby to pragnienie Pauliny, żeby modlitwa różańcowa stała się modlitwą wszystkich, rzeczywiście, żeby się wypełniło. Ona też daje też świadectwo, że tak naprawdę, że wszystkie łaski, które otrzymała, to tak naprawdę otrzymała przez różaniec.
Tutaj postać świętego Jana Pawła II, patrona rodzin, też przy każdej okazji ten różaniec wręczał swoim gościom z całego świata. Ten apostolat przez różaniec, tak, wskazywanie tego potężnego narzędzia modlitewnego, duchowego, żeby to w nas też było w jakim takim zwyczaju, abyśmy to, ten apostolat też sobie rozwijali. Nasza audycja, rozmowy niedokończone zbliżają się do końca, 25 minut po godzinie 23. Mamy jeszcze telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Dzwoni Mirosław Strzeba. Ja chciałem też się podzielić taką krótką refleksją o różańcu. Też bardzo uwielbiam odmawiać. Teraz to już od początku odmawiam z Rogiem Maryja, nawet 3 razy, 2 razy, zależy, nawet jak jestem w pracy, a słuchawki sobie tam wezmę, nie? I to jest różańcem. Bardzo, bardzo uwielbiam odmawiać. I od lat już bardzo wcześniejszych, to już od rodziny się zaczęło, nie? Ojciec zawsze nas zachęcał do różańca. No ale powiem Państwu taką historię jedną, jak Matka Boska uratowała właśnie od takiej jednej takiej, mogło być nawet i wypadek. Otóż jak już miałem, zmieniłem firmę, tak chciałem jeździć zawodowo, nie? No i jeździłem w okolicach Gdańska, tam Strzeba, różnie, no i wysłali mnie w Polskę. No to kupiłem mapę i na maskę tą mapę, gdzie jadę, nie? No to w kilku miejscach załadować, rozładować tam, nie? Bo to PSK było, oni tam kierowali. No i tam już w Polsce, teraz nie pamiętam, bo to teraz mamy 60 lat, a to były lata 80, 86, 7. No i w tej firmie, co pracowałem, to w różnych miejscach Polski były też te same firmy, gdzie one współpracowały, prawda? Że jakaś awaria czy coś, to tego. No i mi się samochód popsuł. No i tam zatrzymałem, ściągnęli mnie i ja mówię do tej firmy, nie? Tam, gdzie podałem tą firmę. Tak, jest niedaleko ta firma. Parę kilometrów pojedziemy, na Chornie wzięli. To okazało, pompa wodna mi siadła, nie? No to parę godzin to robili, nie? Tam.
Panie Mirosławie, jakby można było to tak jeszcze troszkę zwięźlej, żebyśmy skończyli.
Tak, bo to już, tak, już skracam. No i wszystko zrobione, elegancko. Samochód, ciężarówkę postawiłem, niby taka lekka ala górka. No i poszedłem tam z kierownicą. Byłem pewny, że na hamulec ręczny go zaciągnąłem, nie? poszedłem do kierownika podpisać, że tam awaria tego, no i podziękowałem wszystkim, pieczątki mi dali. Jeszcze się wykąpałem, prawda? Wychodzę. Samochód jedzie, ciężarówka. Mówię, Boże święty. Tak już metr dwa ruszyła, ja za nim. Zahamowałem. I tak dziękowałem Matce Boskiej. I to już 40 lat temu. I do dzisiaj wiem, że to Matka Boska różańcowa mnie uratowała. To wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Panie Mirosławie. Też...
Mówicie o tym zachęcaniu do różańca. Pięknie. Ale mówią, że jest chwila, gdzie różaniec kłamie. I to kłamie w trumnie. Jeżeli ktoś nigdy nie miał w ręku różańca całe życie i umiera i wkładają mu do trumny różaniec, no to tutaj chyba różaniec kłamie. Dlatego, kochani moi, to włączajmy się modlitwę różańcową, bierzmy różaniec do ręki i do trumny dajmy różaniec ten, który ciągle dany człowiek, który zmarł, trzymał to i na tym różańcu się modlił, żeby w naszych rękach, w naszych trumnach, żeby różaniec nie kłamał.
Dziękujemy księdzu kustoszowi za tę jeszcze, za ten apel do zaangażowania się w modlitwę różańcową. Też tutaj przy tych świadectwach gdzieś tak rozeznaję w sobie, żebym też powiedział o świadectwie modlitwy różańcowej i siły w moim życiu, bo u mnie moja babcia się modliła na różańcu też. Ja byłem daleko jako młody człowiek od Pana Boga. Mi babcia mówiła, że się za mnie modli. Ja mówię, dobrze babciu, niech babcia się modli, a w duchu tak dodając, jak cokolwiek by to miało dać. No i tak to wyszło, że nie tylko ta łaska nawrócenia i później powołania, no to jeszcze Pan Bóg sprawił, że już mogłem jako diakon homilię powiedzieć na pogrzebie babci, gdzie normalnie bym nie trafił na tę okoliczność pogrzebu, bo byłem w seminarium 700 kilometrów od domu, no ale tak się zdarzyło, że akurat w tych 7 dniach z całym seminarium żeśmy byli na feriach zimowych u rodziców, którzy tam mieli ku temu możliwości i babcia w tych paru dniach właśnie tej obecności jej stan się gwałtownie pogorszył, gdzie też mogliśmy ją zaopatrzyć sakramentami, pomodlić się koronką i później te uroczystości pogrzebowe, co czytałem też jako pewną, no, wielkie miłosierdzie Boże i łaskę też świadectwa, które mogłem się podzielić, jak ta niewinna czy niepozorna modlitwa różańcowa babci osoby kochającej, jaką ma siłę przemiany serc. Zachęcamy Państwa do chwytania za różaniec, modlenia się gorliwego w tych wszystkich intencjach, wierząc głęboko, że Pan Bóg przez ręce Maryi nikomu nie odmawia łask. Matka Boża zachęca nas do tego, abyśmy zwracali się z ufnością do miłosierdzia Bożego. 31 minut po godzinie 23. Siostry elżbietanki, czy do nas dotrą? Pewnie gdzieś może już tam są. Przypomnę nasze rozmowy niedokończone w temacie żywy różaniec uczestnictwem we wspólnocie Kościoła. Nasza transmisja ze Skarżyska Kamiennej, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie dzisiaj się odbyło spotkanie Radia Maryja. I tak jak obiecaliśmy, jeszcze świadectwo i krótka rozmowa z siostrami elżbietankami, które tutaj posługują przy sanktuarium, aby nam coś powiedziały. A naszymi gośćmi, oprócz sióstr elżbietanek, które właśnie do nas dołączają, trzy siostry, zaraz tutaj prosimy, żeby włączyć mikrofon i powiedzieć, siostro pierwsza, która tutaj siedzisz, jakbyś mogła powiedzieć o waszej posłudze, powiedzieć nam parę słów o waszym powołaniu tutaj, które realizujecie przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
A my na różańcu się modlimy o cud, żeby siostry mogły zostać i dalej posługiwać w tym sanktuarium, bo jest zamach, że mogą odejść. To było dlatego, proszę bardzo.
Prosimy bardzo, siostro. Jakby siostra mogła się nam przedstawić, naszym słuchaczom.
Siostra Elżbietanka Cieszyńska, siostra Wianeja. Tak, posługujemy tu w sanktuarium, ponieważ jednym z naszych charyzmatów jest też posługa w zakrystii jako pomoc duszpasterska przy parafii. Także dwie nasze siostry, wraz z siostrą Izabelą posługujemy w zakrystii, a siostra Marta, trzecia, pracuje i posługuje osobom tym najuboższym, bezdomnym w Domu Miłosierdzia.
Dziękujemy bardzo. I jak, kogo by siostry chciały pozdrowić?
Pozdrawiamy siostry nasze, oczywiście jak najbardziej z naszego zgromadzenia. Ale też, jak mam okazję, pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, ich rodziny, młodzież i animatorów zaangażowanych w ruch Dzieci Maryi tak prężnie działający w archidiecezji katowickiej, w której jestem w jakiś tam sposób od wielu lat zaangażowana, oraz tych wszystkich, którzy się za nas modlą, którzy wspierają nas modlitwą, dobrym słowem, nas, nasze zgromadzenie i naszą wspólnotę w Skarżysku Kamiennej.
Siostra Izabela, ja chciałam pozdrowić również nasze współsiostry, nasze rodziny, naszych znajomych, ale też przede wszystkim naszych parafian i dziękując im właśnie za ich modlitwę, za wielką życzliwość, którą tutaj okazują od samego początku, kiedy przybyliśmy tutaj ponad 4 lata temu. Także pozdrawiam serdecznie.
Siostra Marta, podpisuję się pod pozdrowieniami moich współsióstr, ale też chcę pozdrowić nasze siostry we wspólnocie cieszyńskiej razem z Matką Generalną. Niezależnie od decyzji, jaką podejmie, okażemy posłuszeństwo, bo tak jest życie zakonne.
Także wspieramy tutaj modlitewnie, żeby się wola Boża w wszelkich decyzjach przełożonych dokazała, dopełniła. Zaraz będziemy się modlić wspólnie wraz z siostrami kompletą, a jeszcze prosimy naszych gości o pozdrowienia również, które chcieliby przekazać. I zacznijmy od pani Lidii Małkus, członkini koła Żywego Różańca przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
Ja też serdecznie pozdrawiam całą swoją rodzinę, swoich bliskich, znajomych.
Dziękuję. Dziękujemy. Poprosimy księdza Macieja Będzińskiego, dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych z diecezji radomskiej.
Mam naszykowaną długą litanię pozdrowień, ale skrócę ją. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich współpracowników dzieła misyjnego, tych, którzy jeszcze nie śpią i słuchają. I na pewno moja mama chrzestna, ona słucha namiętnie i długo, więc ją serdecznie pozdrawiam, moich kochanych rodziców i wszystkich, którzy lubią słuchać Radia Maryja. Bóg zapłać.
Księże Jacku Mum, ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec z diecezji częstochowskiej. Kogo ksiądz by chciał pozdrowić?
Ja wszystkich modlących się na Różańcu. Wiadomo, że kto się modli, ten się zbawia. Stąd też właśnie tych, którzy właśnie o to zbawienie swoje, ale też innych rzeczywiście się troszczą przez tę modlitwę różańcową. Wszystkie koła Żywego Różańca, te w parafiach, w naszych diecezjach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, żeby to całe dzieło różańcowe się rozwijało w naszej ojczyźnie. Wszystkim tym, którzy na co dzień podejmują, biorą do ręki różaniec. Bardzo dziękuję i serdecznie ich pozdrawiam. I również moje koło różańcowe, to rodzinne, razem z tatą i rodzeństwem i właśnie moimi siostrzeńcami, bratańcami. Serdecznie też również pozdrawiam i całą parafię Matki Bożej Różańcowej w Myszkowie.
Dziękujemy. Księże profesorze, ksiądz profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze.
Wśród wielu osób, które wypadałoby pozdrowić, chcę wyróżnić kogoś, Pan Bóg wie, kto mnie wspomaga duchowo także modlitwą na różańcu, a kto w ostatnim czasie doświadczył szczególnych łask od błogosławionej rodziny Ulmów.
Dziękujemy. Księże prałacie, kustoszu Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
No więc pozdrawiam przede wszystkim Bożenkę, naszą zelatorkę, która ma bardzo teraz ciężkie chwile, bo ma chorego męża i tam się opiekuje. I pozdrawiamy Cię, Bożenko, bardzo. Wszystkie koła Żywego Różańca w parafii. Zachęcam moich parafian do zapisywania się do kubek Żywego Różańca, bo czasami jest to trudno. Dziękuję oczywiście tutaj siostrom naszym, oczywiście pozdrawiam księży, którzy, no oczywiście pracowników świeckich nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie było naszej współpracy. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam i dalej ducha nie gaście, bo przed nami jeszcze wiele dni szczególnej modlitwy.